będziesz zwiększony.
O. Idzie jakieś odliczanie. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Witamy Państwa serdecznie z Tokio.
Dokładnie tak, z Tokio, co więcej z coworków w Tokio. Okazuje się, że takie rzeczy są możliwe. Ja będę wprowadzał element nieskryptowanego luzu. Także Piotrek będzie dla mnie zły, podoba na to mieszkać.
Nie. Zobaczcie, drodzy Państwo, jesteśmy już wyposażeni w rozmaite gadżety.
To jest prezent dla Bartosiaka Jacka w postaci headbandu tak zwanego, na którym jest napisane nieuchronne zwycięstwo.
A to jest flaga. Nie pokażemy jej w całości, bo jeszcze nas algorytm wytnie, ale domyślacie się, jaka to flaga. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, drodzy widzowie, z Tokio. Jesteśmy pierwszy dzień tutaj pełny. Przylecieliśmy wczoraj wieczorem, opowiemy Wam o naszych pierwszych wrażeniach, o tym, co tutaj widzieliśmy, a dzieje się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja jestem oszołomiony po prostu Japonią. Jest z nami Patryk. Cześć Patryk, z tyłu, który zarządza wszystkim. Wprowadzamy dzisiaj trochę nowych elementów do naszego czatu. Będziemy Wam próbowali, zresztą jak to wyjdzie technicznie, pokazywać też obrazki. Patryk, wrzuć coś z Tokio zaraz. A ja chciałbym tylko powiedzieć, że tak, oprócz tego, co się tutaj dzieje na miejscu, powiemy Państwu o najważniejszych wydarzeniach dnia, to znaczy po pierwsze, załóżmy, chce startować w wyborach, być może koniec Zełenskiego, a co za tym idzie polskiego kłopotu z Zełenskim. Po drugie, mamy uderzenia ukraińskie zarówno rakietami Flamingo, jak i dronami w Rosję. Po trzecie, nowy bilans ofiar w Wenezueli. Po czwarte, drodzy Państwo, alarm bombowy, czy też o uprowadzeniu na pokładzie samolotu lecącego z Polski do Tel Awiwu i Izrael musiał poderwać myśliwce, plus oczywiście geopolityka. Wszystko to dzisiaj Państwu powiemy. Albert, jesteś gotowy?
Jestem.
Dobra, startujemy już tylko jeszcze krótko, drodzy Państwo. Chciałbym powiedzieć, że w Japonii jesteśmy dzięki uprzejmości firmy Seili, która jest naszym, co tu dużo mówić, jednym z partnerów tego wyjazdu. I drodzy Państwo, internet tutaj nie jest dla nas luksusem, bo uwaga, mapy, bilety, komunikacja miejska, wszystko tutaj działa przez telefon. I z Seili korzystamy już od jakiegoś czasu. Aplikacja jest naprawdę super prosta w obsłudze, prawda? Dostaliśmy kody i mamy super szybki internet. Teraz też się z Państwem łączymy dzięki Seili. Wybieracie pakiet, instalujecie eSIM, a po wylądowaniu macie internet bez obaw o wysokie opłaty roamingowe, to jest kluczowe, i bez bawienia się z fizycznymi kartami SIM. To jest tak zwany eSIM, drodzy Państwo, instalujecie tylko raz, nie potrzebujecie nowej karty za każdym razem, gdy jedziecie do kolejnego kraju. Seili działa w ponad 200 miejscach na świecie, więc przydaje się nie tylko w Japonii. No i jeszcze raz, drodzy Państwo, trwa sezon urlopowy w Polsce, więc planując kolejną podróż, pamiętajcie o Seili. Możecie użyć kodu Historia Realna, aby otrzymać 15% zniżki na pakiet danych Seili. Aplikację możecie pobrać, jak wejdziecie na seili.com/historia-realna. Kod i QR są na ekranie. O, widzicie? A wszystkie szczegóły znajdziecie w komentarzach. Drugim naszym partnerem jest AutoDNA, o tym może opowiemy za chwilę, ale zacznijmy od pierwszych naszych wrażeń. Albert, masz poczucie, że jesteś w stolicy imperium hegemona Azji Dalekiej i Pacyfiku niedawnego?
To jest ciekawe, bo rozmawiamy też w kontekście naszej wizyty, z której dzisiejszej, tak? Która była nam rekomendowana jako miejsce do odwiedzin, czyli świątyni Yasukuni.
Tak jest.
Oraz muzeum, które jest częścią tego całego kompleksu. I rzeczywiście mam wrażenie, że może nie jestem w stolicy imperium, czy nie jesteśmy w stolicy imperium, albo jesteśmy w stolicy państwa, które starannie się kamufluje, udając, że w ogóle nie myśli o byciu imperium i o niczym wcale nie pamięta, ale tak naprawdę pamięta doskonale. Zresztą też patrząc na to, jak wygląda obecnie polityka zagraniczna Japonii i narastający konflikt z Chinami, bo po tym jak Sanae Takaichi została premierem tego państwa, mam wrażenie, że nawet teraz już zaczynają sobie trochę przypominać, co wprawia Chińczyków w potężny niepokój, więc może tak odpowiem. Natomiast nasz pierwszy kontakt z Japonią nie był oczywisty wcale, ten wczoraj wieczorem, bo trafiliśmy tu koło 7 czasu lokalnego
Coś takiego.
To jest tak. To z wczoraj, to
możecie
prawda.
Zobaczyć zdjęcia z wczorajszego naszego spaceru.
To po długich pantalonach poznajesz.
Tak jest. Wylądowaliśmy w nocy, po całej nocy lotu i od razu poszliśmy do takiej dzielnicy, w której można coś zjeść. Tu widzicie nas.
Chciałbym też od razu podkreślić, jakie dobre zdjęcia potrafi robić Patryk. Potrafi tak chwycić jest. Chwilę. Ale to było ciekawe, bo ja zupełnie naiwnie też w żaden sposób nie byłem japadofilem czy weebem, ale miałem pewne wyobrażenie Japonii takie, że jest bardzo aseptycznie, bardzo czysto, bardzo chłodno, a to miejsce, w którym byliśmy wczoraj, a to jest dzielnica przy dworcu Ueno, przypominała mi Chiny. Było tak bardzo hektycznie, bardzo orientalnie. Tak, to nie była taka zimna, wypielęgnowana jak drzewko bonsai Japonia.
Tak jest, tak jest. Ja to, co muszę powiedzieć, to, że dzisiaj zrobiło na mnie wielkie wrażenie to, że rzeczywiście to jest takie miasto kontrastów, to Tokio, prawda? Z jednej strony super biurowce, super wieżowce, super nowoczesne jakieś takie części miasta, city tokijskie, potem wchodzimy w jakąś boczną uliczkę, a to jakieś drewniane domki, które wyglądały jak spokojnie z epoki cesarza Hirohito. To jest naprawdę niesamowite. No i jeżeli chodzi o sprawy takie historyczno-geopolityczne, no to dzisiaj największe wrażenie na mnie zrobiła oczywiście świątynia Yasukuni, w której byliśmy. I rzeczywiście, drodzy Państwo, tam to jest ta słynna świątynia, w której można, poświęcona 2,5 miliona Japończyków, którzy zginęli podczas II wojny światowej i innych konfliktów, w których Japonia brała udział. I jak właściwie to jest świątynia
imperializmu
japońskiego. Można tu zobaczyć tam samoloty Zero słynne, poświęcona jest sala też kamikadze, co ciekawe, wszystkim konfliktom, w których Japonia brała udział i się czuje, że mimo oficjalnego pacyfizmu Japonii odkładamy militaryzm, mamy siły, nie armię, tylko siły samoobrony, no to oni cały czas wiedzą, że mają potencjał z tymi iloma, 130 milionami ludności. Mają oczywiście wielkiego hegemona teraz w postaci Chin, ale w oparciu o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi starają się balansować. No i to jest chyba taki wniosek, że nadal czuć tą siłę byłego imperium i potęgę gospodarczą. Ile Tokio ma? Ze 40 milionów ludzi, nie? Co może
to
ludzi, które tutaj
pytanie,
się przelewają.
Zrobię research na ten temat.
Coś niebywałego.
Natomiast tak, to muzeum jest rzeczywiście, bo ono w ogóle notuje historię Japonii od restauracji Meiji. I potem dokumentuje kolejne konflikty, w których Japonia brała udział z pozycji bardzo niewinnych. Też tam na przykład mieli mnóstwo incydentów, nawet na jednej z tabu, no, więc widzimy tam wojnę rosyjsko-japońską, czy wojnę najpierw chińsko-japońską, potem rosyjsko-japońską, potem okupację Korei, potem kolej w latach 30. kolejną interwencję, jakby to powiedzieli Japończycy, imperialnej Japonii w Chinach. No i potem II wojnę światową, ale o II wojnie światowej to już tak za dużo komentarzy nie ma. Są tylko zdjęcia ponad 10 tysięcy żołnierzy, którzy zginęli w służbie imperialnej Japonii. Natomiast mają tam bardzo, bardzo urocze mają fragmenty, na przykład jak pojawili się w Korei. Zostało to opisane jako problem koreański. A znaleźliśmy też ten słynny, wzbudzający wielkie kontrowersje fragment o Nankinie.
Tak.
To znaczy o masakrze nankińskim. Swoją drogą ciekawostkę, dwa lata temu byłem w Chinach. I między innymi byliśmy w Nankinie właśnie, tam też jest muzeum. Oni nieco inaczej podchodzą do tej całej historii Japończycy. Jest pewna rozbieżność narracji co do tego, co się tam wydarzyło. W przypadku Japonii tam było dosłownie kilka słów na ten temat. Zrobiliśmy zdjęcie tej tabliczki, która tam opisywała to i stwierdzili oni, jak oni to ujęli. Czy to jest? Nie, to jest diorama, przepraszam. Zaraz znajdę.
Proszę, Albert, ile ty zdjęć narąbałeś?
Aha. To się nazywa incydent i stwierdzili tam, że jak opisują w ogóle, że jest pod tytuł incydent w Nankinie i stwierdzają, że generał zarządzający tą operacją wydał ścisłe rozkazy, żeby być humanitarnym i zachowywać się właściwie, a każdy, kto nie będzie, zostanie surowo ukarany. a potem stwierdzili, że chińscy żołnierze przebrani w ubrania cywilne byli surowo karani. I tak w tych opiniach zamknęła się dyskusja na temat Nankinu.
No nie jest to bez wątpienia autokrytyczne muzeum, ale to było coś niesamowitego, bo byliśmy w tym słynnej świątyni, dodajmy, która wywołuje liczne konflikty za każdym razem, jak tam jakiś premier czy pani premier składa kwiaty, czy przychodzi oddać hołd tym żołnierzom. Przypomnę, że tam jest 1000 spośród tych 2,5 miliona upamiętnionych, to ciążą na nich zarzuty o zbrodnie wojenne, z czego chyba 14 zostało skazanych w procesach tokijskich powojennych. W związku z tym Chińczycy, Koreańczycy, no delikatnie mówiąc, te kraje, które były okupowane przez Japonię, oni dostają po prostu piany i się im trudno dziwić. Ja muszę powiedzieć, że Japonia jest właśnie oprócz tego, tych wszystkich skrajności, też krajem, w którym ciężko, drodzy Państwo, się czasami odnaleźć, bo tak, nie ma koszy na śmiecie. To też mnie zaskoczyło. Ludzie są bardzo, bardzo, bardzo uprzejmi, ale tacy trzymający się na dystans, delikatnie bym powiedział. Ruch jest lewostronny, więc parę razy się prawie nie zabiliśmy, patrząc w złą stronę, wchodząc na ulicę, ale wszyscy tutaj przestrzegają przepisów. No i co jeszcze, Patryk, możemy dodać? Jedzenie jest fantastyczne. Jak ci smakuje, Albert, jedzenie japońskie?
Jedzenie jest ciekawe. Najbardziej mi odpowiadał tuńczyk, którego złapaliśmy, ale to dopiero parwa principia. Jeszcze będziemy zaraz po live zamierzamy zrobić poprawkę w formie kolacji.
Tak, tak, a musimy się wyrobić, bo ja chcę wam jeszcze powiedzieć, że dzisiaj, drodzy Państwo, będzie drugi odcinek o 20 ze Zbyszkiem Parafianowiczem. Normalnie nagram go stąd, jestem już ze Zbyszkiem umówiony. Będziemy rozmawiali oczywiście o tych słynnych migach 29, które mają być jednak niedostarczone Ukrainie, i o dalszym ciągu konfliktu polsko-ukraińskiego, no i o tym wybuchu w Monako, gdzie zabity został, czy też, przepraszam, próba została podjęta zabicia, to jego żona jest strasznie pokiereszowana, ten oligarcha ukraiński, także o 20 dzisiaj drugi odcinek. Albert, co ci jeszcze tak zaskoczyło w tej Japonii, bo chcę zaraz przejść do przeglądu geopolitycznego, ale jeszcze powiedzmy ze dwa słowa.
To możemy jeszcze pokazać, wiesz co, uświadomiłem sobie, że jest pewien obraz Japonii jako państwo i rzeczywiście jest zaawansowana cywilizacyjnie, czy technicznie. Też ciekawe było to, że w sklepach nie daje się banknotów w ogóle personelowi, tylko wkłada się je do maszyny. I tak, potem maszyna wydaje ci resztę. Produkty tytoniowe, ja tu jestem bardzo zapobiegliwy, powinniście docenić moją świadomość tego, jak YouTube nie lubi takich rzeczy, ale produkty tytoniowe są tańsze niż w Polsce.
No właśnie, tanio tu jest w ogóle, jen strasznie nisko stoi. Jak przyjechaliśmy, to taksówkarz, który nas odebrał z lotniska, zawiózł do hotelu, strasznie narzekał na obecną panią premier i na rząd, bo jen jakoś dołuje, zarabiają mało, wszystko jest bardzo, bardzo tanie. Płacimy tutaj znacznie mniej niż w Polsce za takie codzienne rzeczy, prawda? I w knajpach, także jest to bardzo ciekawe, ale sama waluta jest dosyć dziwna, możemy wam pokazać. Wielkie takie banknoty ledwo mieszczą się w portfelu. Tak to wygląda. No i ze względu na to, że to są jakieś bardzo wysokie nominały, to nie są duże pieniądze, tak, od razu wam powiem.
Ciekawe jest to, że mają, że ja też mam, najwyższym nominałem jest, a nie mam, wyjąłem niestety, jest 10 tysięcy jenów.
Mam.
Co nie przeszkadza im również wybijać monety jednojenowe.
Tak jest.
A co jest?
Jakieś 0,02 grosza, chyba coś takiego, nie?
No tak. Więc miałem też wrażenie, że tak, jak mówię o tym automacie, do którego wkłada się banknoty, ale mimo wszystko mam wrażenie, że jeżeli szukać takiej tnącej krawędzi technologii, zaawansowania technologicznego, to raczej należy ich szukać w miejscach takich jak Shenzhen, może Korea Południowa, a niekoniecznie tutaj. I rzeczywiście to, co jeszcze jest ciekawe, to ilość urzędników czy tam funkcjonariuszy publicznych pełniących role, które są totalnie zbędne, są bardzo miłe, ale są zbędne. Na przykład przy każdym placu budowy mamy, czy nawet jak, nie wiem, dwóch gości kładzie nawierzchnię na drodze. Mamy trzech ludzi w mundurach, którzy kierują ruchem, tak?
Tak jest.
Tylko że tam nikogo nie ma często. A co każe mi podejrzewać, że może być prawda w tym powiedzonku, że Chińczycy są naturalnymi kapitalistami, którym kazano żyć w socjalizmie, a Japończycy są naturalnymi socjalistami, którym kazano żyć w kapitalizmie.
Tak, dodajmy jeszcze do tego jedno ciekawe zjawisko, to znaczy króluje tutaj dosyć specyficzna moda, to znaczy kobiety ubierają się często jak dzieci, mają takie wysokie podkolanówki, dwa takie kucyki i to chyba jest naśladowanie jakiejś postaci anime, tak? Czy manga?
Jedno z tych, nie jestem
jest taki. Tak, zdumiewająca nie byłem, moda.
Nigdy nie byłem Uibem właśnie, takim, wiesz, człowiekiem zafascynowanym Japonią, ale mam wrażenie, że tu może być sporo fetyszy. Niejasne przeczucie. No nie będę wchodził, wiesz, w internetach ludzie się często śmieją z Japończyków.
Nie chodźmy w szczegóły.
Ale chyba rzeczywiście to, co mówią w internetach o Japonii, to prawda.
To prawda, to prawda.
Tu jest dżentelmen właśnie, który stoi w kasku i kieruje ruchem.
Tak jest, tak jest. No dobrze, drodzy Państwo, witam wszystkich na naszym live'ie. Pierwszym, który robimy z Tokio.
Natomiast coś pogoda jeszcze? Jest chłodniej, tak. Właśnie. Paradoksalnie jest chłodniej niż w Polsce podczas fali upałów, ale jest bardzo duszno. To jest kolejne.
Tak jest.
Byliśmy
parno. Byliśmy w ogrodach cesarskich.
Byliśmy w ogrodach cesarskich. No tak. Ktoś, kto jest paraphrased w historii Japonii, może nas poprawić, ale mam wrażenie, że oni tu... Niezależnie od tego, znaczy, no, przede wszystkim w okresie do otwarcia, chyba bardzo lubili konflikty wewnętrzne chłopaki tam. To była jedna z ulubionych rozrywek, jak sądzę.
Tak jest.
I to też było widać po tym, mam wrażenie, jak ten pałac był skonstruowany z tymi ogromnymi murami i tak dalej.
Tak, robi to niesamowite wrażenie. Jak widzicie Państwo, testujemy dzisiaj po raz pierwszy nowy sposób live'a, na którym pokazujemy ilustrację. To dzięki Patrykowi, który jest z nami, więc dzisiaj trochę taki live eksperymentalny. Przypominam, że tego live'a, ten live stream mogę prowadzić dzięki internetowi od Sejli, który tu z nami przyjechał w postaci eSIM, bardzo prosty pakiet, który się instaluje. Bez szukania lokalnych kart SIM, bez zamieszania, bez drogich opłat roamingowych w Polsce możecie dzięki bardzo prostemu narzędziu, jakim jest właśnie Sejli, eSIM, korzystać z internetu super szybkiego. Mamy taki mega wypasiony pakiet. Kod to historia realna. 15% zniżki na pakiet danych Sejli działa oczywiście na całym świecie. W 200 miejscach na świecie, także bardzo Wam to polecam. Opis macie w opisie pod tym filmem. Tak jak mówiłem, drugim naszym patronem jest firma AutoDNA, dzięki której, drodzy Państwo, możecie sprawdzić samochód, jak go sprowadzacie z zagranicy. Jest to bardzo, bardzo ważna rzecz, warto nie kupować trefnego auta. Pozdrawiamy również AutoDNA za to, że wsparło nas na tym wyjeździe. W następnym live opowiem Wam trochę więcej na ten temat, ale mogę powiedzieć tylko, że baza danych AutoDNA obejmuje 23 miliardy rekordów, trudno w to uwierzyć. 3 miliony klientów z całego świata, 2 miliony kupionych raportów, 500 milionów samochodów ujętych w bazach danych, 16 lat na rynku, 50 tysięcy sprawdzonych źródeł informacji. Naprawdę to jest rewelacyjne. Sprawdzą Wam VIN, mają bazy pojazdów budowane od 16 lat, także warto nie kupować kota w worku. Pozdrawiamy również AutoDNA, dzięki któremu tutaj jesteśmy. Wszystkie szczegóły w opisie pod tym filmem. Zaraz z Albertem weźmiemy się za przegląd najważniejszych wydarzeń dnia, 24 godzin, tylko jeszcze krótko chciałbym powiedzieć, że Albert napisał książkę Nasza Bomba, ale nie wziął jej Piotrek, ze sobą na live'a. No.
Wszystkie nauki, które Piotrek mi wbijał do głowy o autopromocji zostały, ale jestem naprawdę troszkę nieprzytomny, bo mamy... Nie jest źle z jetlagiem, ale jetlag występuje jednak. Na przykład przysnąłem na parę minut przed naszym live'em.
Tak?
Dostałem 45 minut i wykorzystałem je na sen.
No dobrze.
Natomiast tak, jest to zupełnie, myślę, że warto tu przyjechać. Zupełnie inna rzeczywistość, nie?
Słuchaj, pyta nas Kabotyn, gdzie jesteście? Tokio, Hiroshima. Więc plan jest taki, to od razu Wam powiemy. Teraz jesteśmy w Tokio, będziemy w aglomeracji tokijskiej jeszcze 2-3 dni. Dzisiaj byliśmy w tej świątyni Yasukuni. Będziemy jeszcze w innych fajnych miejscach, które Wam będziemy pokazywali. A potem pojedziemy trochę w okolicach Tokio, a potem pojedziemy do Hiroshimy. I mniej więcej około 7 lipca się rozstaniemy, już będziemy realizować swoje takie, powiedziałbym, nieco bardziej luźne, wakacyjne projekty. Zobaczymy. Ja planuję jeszcze polecieć na Okinawę, zobaczymy, czy Albert też się na to zdecyduje. I Patryk też jest tutaj na miejscu, też ma swoje plany, jeżeli chodzi o... Patryk, może pokażesz się w ogóle, pomachasz, co? Zajrzysz do nas? Chodź. Uwaga.
Powiedz, to jest debiut na historii realnej Patryka.
No, tak można powiedzieć. Cześć. Jesteś z nami, Patryk.
Cześć, dzień dobry.
Konnichiwa, który tutaj dba o wszystko. A jak jest arigato? To jest
arigato.
Arigato, arigato. To jest dziękuję.
Powiedz o twojej przygodzie na lotnisku.
A powiedziałem niechcący origami. No dobra, ale to jest lekko. Ale byłem też po jetlagu. Polecieliśmy 13,5 godziny bezpośrednio z Warszawy lotem. Całe szczęście można przelecieć.
Jest, trzymam się zasadniczo arigato i konnichiwa i staram się tymi wyrażeniami obsłużyć cały wyjazd.
Tak, ale ludzie, część mówi po angielsku, a część na migi, można się spokojnie dogadać, wiadomo o co chodzi. Ja z wami tutaj koresponduję na telefonie, też oczywiście dzięki naszemu partnerowi tego wyjazdu, czyli firmie Sailee. I nowy testujemy system, dzięki któremu będziemy mogli pokazywać wam. Proszę bardzo. Tak, tylko Polonist zaraz będzie odpowiadał oczywiście na pytania. Ja swoją książkę wziąłem, Polacy. Przypominam, że w księgarni internetowej historiarealna.pl możecie ją kupić razem. O, dobrze, tu mi Patryk coś tam pomógł. Możecie ją kupić razem z autografem. Zostawiłem duży zapas, ale Albert, też twoich książek mamy ponad 400 jeszcze, czy 300, więc też możecie kupować książkę Alberta, czeka na was z autografem. Słuchajcie, przechodzimy do, bo po tym krótkim wstępie o Japonii. O Japonii będziemy mówili jeszcze dużo na kolejnych live'ach i na specjalnych dwóch albo trzech odcinkach, które tu nagramy z Albertem. I o bombie atomowej w Hiroshimie, to będzie główne wydarzenie, czyli wielka premiera naszej bomby w Hiroshimie, to będzie naprawdę gruba akcja, ale zaraz przechodzimy do przeglądu najważniejszych wiadomości dnia. Tym razem zrobimy to tak, że ja będę je podawał, a Albert będzie komentował. Jakaś nowa formuła. Tylko oczywiście na początku tradycyjnie pozdrówmy naszych innych patronów. Firma Militaria.pl, kciuk dla niej. Oni nas ubrali, nasi przyjaciele z Militaria.pl. Byliśmy z Albertem na tamce, na zakupach. Bardzo polecamy. Wszystko tam kupicie, co potrzeba do wyjazdu do Japonii. I nie tylko. Wakacyjna wyprzedaż 40%. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy na Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety Kajak. KFD literki mają swoje znaczenie. Kciuk dla domu maklerskiego Boś, który dołączył do grona naszych patronów. Przypominam, bossa.pl, inwestujcie mądrze w oparciu o sprawdzoną wiedzę ekspertów. No i oczywiście zmieńcie swoje życie z dietą pudełkową Pomelo, naszym partnerem strategicznym. Wszystkie szczegóły o rabacie znajdziecie w opisie pod tym filmem i pozdrawiamy Lantrę, dzięki któremu tu jesteśmy. Jego telefony, jego laptopy, mikrofony, wszystko co mamy jest oczywiście od dystrybutora Apple, czyli Lantrę. Albert, tyle tytułem wstępu.
Ktoś, się za muszę jeszcze nawiązać do czegoś, co widziałem w komentarzu.
Tak jest.
Atak na Hiroshimę nie był 7 lipca, on był 6 sierpnia. A więc blisko, ale bez cygara, jeśli chodzi o, to, o tą analogię. Close but no cigar.
Tak, tak, ale powiem wam w ogóle, no dobrze, to jeszcze krótko, bo jesteśmy trochę oszałomieni jeszcze tym przyjazdem. Te Tokio jest naprawdę tak egzotyczne dla mnie jako Polaka.
A czy spełniają ludzie twoje oczekiwania w ogóle, jeśli mogę spytać?
Ja jestem zachwycony. Aha. To jest połączenie Nowego Jorku.
Tego, czego się spodziewałeś?
Tak, znaczy zaskoczyło mnie, wydawało mi się, że będzie nowocześniejsze, w tym sensie, że jest to city z super nowoczesnymi budynkami. Patryk, jak chcesz, to możesz też jakieś moje zdjęcia pokazać. Ja mam tego naprawdę dużo, tylko nie pokazuj tych kompromitujących, dobra? Przekazuję Patrykowi, muszę ci otworzyć tylko ten kod. I więc z jednej strony niesamowita nowoczesność i też bardzo mi się podoba to, że kiedyś świat zachodu był cały ubrany w garnitury, w koszule białe. Dzisiaj zamienia się to na dredy, rozciągnięte dresy, kolczyki w nosie i tak dalej, ale Japończycy paradoksalnie trzymają te zachodnie standardy. Wszyscy tu są bardzo elegancko.
Przynajmniej ci, co pracują, bo no panie tak, udające, wiesz, uczennice już mniej, ale tak, ale mniej, ludzie, ale którzy pracują w korporacjach.
Tak, w sensie, że ci ludzie są naprawdę fantastycznie ubrani, tak bardzo. Yuki Chian pisze, tak, mamy dla pani książkę, wszystko jest okej. Okay. Przywieźliśmy naszej fance do Tokio przywieźliśmy książki, także wszystko dla pani mamy. Ale z drugiej strony, pomimo tej nowoczesności, wchodzimy i takie parujące woki pełne tych wczoraj na kaczkach byliśmy w ogóle, i jakieś takie drewniane domki, pomarszczeni, tacy 150-letni Japończycy niemalże, którzy pracują cały czas. To jest naprawdę niesamowite, wożą, dowożą, malują. Tu się wszystko bardzo dużo się dzieje, więc taki kraj, z jednej strony Nowy Jork, a z drugiej strony taka, wiesz, Azja ze wszystkimi swoimi kolorytami, zapachami, naprawdę rewelacja. I bardzo, bardzo, tak jak spodziewałem się, uprzejmi, grzeczni ludzie, którzy tak starają się nie naruszać naszego, jak to się mówi, strefy komfortu.
Personal space,
no, prawda? Tak. Są tacy bardzo wycofani, to mi się podoba. No.
Opowiedz, to było ciekawe, co mówiłeś, bo ja nie byłem, ja poszedłem spać wczoraj, jak wy byliście na kawce. Ale mówiłeś o tym, że oni nie lubią niekoniecznej interakcji międzyludzkiej, tak? Z płaceniem.
Tak, Patryk, pokaż te zdjęcia z tego udonu naszego wczorajszego. Słuchajcie, poszliśmy do zjeść udon z kaczki i nie można tam zapłacić, bo oni się tak niekomfortowo czują z tym płaceniem, tylko się wrzuca forsę do maszynki, tam wybierasz, co jesz, wyskakuje ci kwitek, siadasz do stolika i nie ma żadnego obrotu cash, wiesz, gotówkowego między kelnerką a tobą. Oni tylko podają jedzenie, szybko zjedz i zjeżdżaj.
Chociaż.
Żadnych napiwków oczywiście, nie wolno dawać napiwków. Tak. Jak dasz napiwek, to jest obraza. Więc Amerykanie tu mają podgórkę.
Co jest miłą odmianą wobec tych pasywnych, agresywnych domagań się napiwku od Amerykanów,
tak, że
minimum 15%, bo jak nie, to znaczy, że cię nie stać i nie powinieneś chodzić do restauracji, ale też z drugiej strony gotówka jest cały czas. To każdy chat GPT, w ogóle jak człowiek szukał informacji o tym, jak przeżyć w Japonii, to była informacja, że cash is still king. Aż tak tego tu nie doświadczyliśmy w Tokio, ale wydaje mi się, że nie bierze się to znikąd.
Tak, tak jest. Dobra, Patryk, pokaż tego ramena i lecimy. O, zobaczcie, to jest ta właśnie knajpka, w której byliśmy. Nikt do nikogo nic nie mówi, nic nie trzeba rozmawiać, wszystko się w automacie wrzuca, wrzucasz banknot do automatu, automat ci wypluwa resztę, oni już wiedzą, co zamówiłeś, dają ci wszystko do zjedzenia. Pokaż, Patryk, jak to wszystko wyglądało.
Chciałem również odrobinę prywaty. Jak w latach 90. mieszkałem z mamą, to mieliśmy taki żerandol.
O, to jest ta maszyna właśnie. To samo tu jest w Żabkach, czyli bo tu Żabki nazywają się 7-Eleven. Też wrzuca się pieniążek do maszyny, on wypluwa resztę, żeby też nie było tego kontaktu z drugim człowiekiem. Bardzo dobrze wychowani ludzie tu, jak piszą nasi...
Też jeszcze trzeba wrócić do tych salarymen, bo to ci ludzie w garniturach, których opisywali, to są salarymen, tak się nazywają. W ogóle po japońsku, czy tak jak Anglicy, czy Anglosasi opisują rzeczywistość pracy w korporacji w Japonii, ale to też nie wygląda jak szczęśliwe życie i w ogóle mam wrażenie, że to jest jeszcze jakaś popłuczyna, że tak powiem, po Plaza Accord. Tych w sumie 30 latach stagnacji gospodarczej, które Japonia doświadczyła po przebiciu bańki, swoją drogą ten imperialny pałac, w którym byliśmy, czy ogród imperialny.
Tak, piękne ogrody.
Bań po tym, jak nastąpiła wzrost kursu jena po Plaza Accord i przestał eksport japoński przestał być tak konkurencyjny, rząd Japonii starał się pobudzić popyt wewnętrzny bardzo różną polityką monetarną, fiskalną i tak dalej. I to wygenerowało wielką bańkę w Japonii, tak dużą, że przynajmniej według tych informacji, które ja widziałem, tereny tego pałacu cesarskiego i w ogóle tam okalające, były w 1989 roku warte więcej niż cały rynek nieruchomości w Kalifornii. Cała Kalifornia, więc... No a potem to wszystko padło, bańka została przybita i w sumie nie podnieśli się do dzisiaj z tego, już grubo ponad 30 lat. I właśnie ci salarymen, którzy pracują rzeczywiście bardzo, bardzo długo, nie zawsze sensownie, ale pracują, wiesz, w korpo chyba mało kto pracuje przez 8 godzin zupełnie sensownie, a tak naprawdę nie mają jakiegoś niewiarygodnego komfortu życia wcale. W przeciwieństwie do tego, jak wygląda Japonia w latach 80. czy na początku 90., to jest dość frustrująca praca. Zresztą podobno jest tak, tu metro przestaje działać o północy. I jednocześnie kod kulturowy i sposób zachowywania się jest taki, i relacji władzy czy relacji personalnych w firmie jest taki, że na przykład jak zaprasza cię po pracy szef na picie, to nie możesz powiedzieć nie, tylko musisz z nim pić i potem musisz czekać, aż on pójdzie pierwszy do domu. A kończy się to tak, że często ludzie ci nie zdążają na metro, nie bardzo mają jak wrócić do domu, w związku z czym są często zdjęcia, jak śpią sobie spokojnie pijani gdzieś w zaułku.
Tak jest.
Co nie współgra z tą wyidealizowaną wizją Japonii.
Nie, są ogólnie imprezowi, dużo się tu dzieje. Pytacie, ile kosztuje woda? 101, 2 zł. Czyli jest taniej, tak. Taniej niż w Polsce. To jest zaskakujące. To, drodzy Państwo, no tyle takich wstępnych wrażeń. Jeszcze zaraz będziemy Wam odpowiadali w sekcji pytań, a teraz, żebyście nas nie pozostawiać bez informacji, krótki przegląd najważniejszych wiadomości dnia. O, Yuki Chian. Super, bardzo dziękuję. Już wyobrażam sobie, jak ją czytam. Szkoda, że już nie widzę tych atrakcji. Po 30 latach Japonia wydaje się taka zwyczajna. 30 lat pani
spędziła w Japonii. Wow.
Smutne, zazdroszczę wam wrażeń. Tak, Yuki Chian to jest nasza fanka z Japonii. Z spotkamy się z panią, mam nadzieję, że jutro lub pojutrze. Proszę, na Instagramie się spiszmy, co i jak, bo tu jesteśmy lekko zabiegani, ale oczywiście się spotkamy, mamy dla pani książki. Zbyszka Parafianowicza książkę też dla pani przywieźliśmy. A propos, będzie dzisiaj gościem, drodzy państwo, 20 w drugim paśmie historii realnej. Dobra, kochani, wstęp nam zajął pół godziny. Wrażeń mamy naprawdę, naprawdę mnóstwo i o ludziach, i o samej Japonii, o samochodach. Słuchajcie, są takie wąskie, malutkie samochodziki. Patryk, masz jakieś zdjęcie? Patryk ma zdjęcie. Słuchaj, one wyglądają jak zabaweczki.
Patryk jest wielkim fanem tych samochodów.
Tak, i one kosztują 50 tysięcy złotych. Słuchajcie, można kupić super wypasioną furę, tylko ja bym chyba musiał zająć dwa miejsca, żeby ją prowadzić, bo są takie wąziusieńkie, nie? Bo są wąziusieńkie miejsca do zaparkowania. To jest też taka kolejna śmieszność Japonii. Kolejna śmieszność jest taka, że wiele pań nadal uważa, że opalenizna jest w złym tonie, że to pokazuje, że nie jest się z wyższych sfer, w związku z tym chodzą nie tylko w takich śmiesznych kapeluszach jak Amisze. O, to są te samochodziki, ale jeszcze mają, słuchajcie, na rękach takie czarne, jakby wysokie rękawiczki, popachy i maski na twarzach i parasolki jeszcze, żeby się nie spiec na słońcu. Także jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Okej, dobra. Kochani państwo, przylecimy teraz z przeglądem najważniejszych wiadomości dnia. Tak jak wam mówiłem, jeszcze z Albertem będziemy się z wami łączyć nieraz i zrobimy tutaj kilka odcinków. Po pierwsze o geopolityce Japonii, mam nadzieję, że się w piątek już uda go puścić. O bombie atomowej to zrobimy w Hiroshimie i też jeden historyczny o ataku w ogóle atomowym na amerykańskim na Japonię, czy był konieczny, czy dzięki temu Japonia skapitulowała, czy nie. Jeden z najciekawszych dyskusji amerykańskich w amerykańskiej historiografii. Dobrze, okej, to lecimy. Ja będę podawał wiadomości, a ty będziesz komentował, dobra?
Możemy, tak. Możemy razem pokomentować.
No dobra, ale to ja w takim razie dokładał będę coś, jak się będę z tobą nie zgadzał. Poprawiłem głośność mikrofonu, bo mówiliście, że jest za cicho, no to poprawiłem. Nie wiem, czy teraz nie jest za głośno, dajcie znać w komentarzach. Okej, dobra, pierwsza sprawa. Zełenski wezwał do Kijowa Załużnego, pewnie widzieliście, to jest wiadomość dnia, i wywiązał się między dwoma panami następujący dialog. Chcesz startować na prezydenta? Pyta Zełenski. Tak, chcę. Bracie, przemyśl to, powiedział Zełenski. Bardzo długo go namawiali, zaoferowali mu, jeżeli chodzi o przecieki, słuchaj Albert, wszystkie możliwe stanowiska, jakby tylko chciał, łącznie z premierem, byleby tylko, jak powiedział mu Zełenski, nie dzielił narodu, bo będzie fatalny wewnętrzny konflikt. Dodajmy tylko tyle, że Zełenskiemu oczywiście pali się pod czterema literami, bo według najnowszego sondażu opinii publicznej 73% to jest zaufanie, jakim darzony jest Załużny na Ukrainie, 70 Budanow, a Zełenski zaledwie 61. W związku z tym powiedz, czy Załużny obali Zełenskiego?
Zaufanie 61 to i tak nie jest takie wcale niskie.
A to dzięki konfliktowi z Polską mu się poprawiło.
Tak? To poszło w górę te wyniki? Ha. Nie wiem, znaczy w pewien sposób rozczulająco szczery był ten dialog pomiędzy nimi. Nie spodziewałbym się tego. A czy spytałeś, czy ma szansę go zastąpić? Nie, znaczy, wybaczcie, nie mam pojęcia o wewnętrznej polityce i o dynamice władzy na Ukrainie. Nie w Ukrainie, na Ukrainie.
No. My mówimy ale za starzy jesteśmy na takie wariacje.
Wielki spór z korektą naszej bomby.
Zmieniliśmy.
Tak. Potem wpadałem w autystyczny szał.
Nie dziwię się.
Natomiast to byłaby, znaczy pytanie brzmi, jakie są ośrodki władzy poza Żeleńskim i poza Załużnym, czyli są ludzie, którzy mogą na przykład pomóc Załużnemu i przeszkodzić Żeleńskiemu. Z pewnością z PR-owego punktu widzenia i w ogóle dynamiki te zdolności do rozwiązywania sporów z sojusznikami, a nawet, jak sądzę, być może wejścia w negocjacje pokojowe z Rosją, a wymiana przywództwa czy konstruktywnej dyskusji na ten temat, przynajmniej na ile konstruktywna jest możliwa ze strony Ukrainy, bo ze strony Rosji może nie być. Ale wydaje mi się, że podmianka przywództwa byłaby do tego niezwykle przydatna. Nie wiem jak długo, już pomijając konflikt z Polską, bo sądzę, że na koniec dnia Ukraińcy postrzegają to jako problem relatywnie mało istotny, być może słusznie ze swojej perspektywy, niestety z naszej, ale już relacje sojusznicze, być może Żeleński się przeterminował. Nie wiem, to pytanie do ciebie, co ty o tym myślisz?
Ja przede wszystkim chciałem podziękować panu Tomaszowi Nowickiemu, który właśnie wysłał nam Trumpka. bo nie wiem, czy wiesz, że my nie używamy angielskiego słowa donate i innych tego typu. No, to widzowie zgłaszają konkurs. Był bakszysz, był trampek właśnie, bardzo mi się spodobał.
Ale rozumiem, ale trampek to jest taki...
No, ale nawiązuje to do pewnej postaci historycznej, w której epoce żyjemy. Co to za różnego? No, wydaje mi się, że ci, którzy uważają, że jak Zełenski odejdzie, to nie będzie problemów z Ukrainą, to się głęboko mylą. Po pierwsze, załóżmy też sobie robił zdjęcie na tle Bandery. Można je zobaczyć, fotografii Bandery oczywiście. I flag czarno-czerwonych, a po drugie są problemy strukturalne w stosunkach polsko-ukraińskich, to znaczy my chcemy być hegemonem Europy Środkowo-Wschodniej i oni chcą być. I czy to będzie Załużny, czy to będzie Budanow, czy to będzie Zełenski, to nie ma żadnego znaczenia, bo siły strukturalne nas postawiły teraz naprzeciwko siebie jako rywali i to wszystko. No. Więc...
To jest, i to będzie też niestety naturalny problem z waszą ideą fix w postaci Międzymorza. Powtarzalne, tak? Że niestety takie twory, ale zazwyczaj są dominowane przez jedną stronę, która narzuca swoją wolę, narzuca wizję, tak, według której jest taki koncept realizowany.
A druga strona nie ma na to ochoty, wiesz co, bo to jest zawsze to samo, że Polacy mają takie podejście, my, bo nas jest dużo, nie musimy nic robić, pstrykniemy palcami i będziemy przywódcami Międzymorza. Tylko, że jak zapytać o to Litwinów, Ukraińców, Czechów, Słowaków, Węgrów, czy oni chcą być pod Polską przewodnictwem, to oni się pukają w głowę. W związku z tym to nie przychodzi od tak łatwo.
Też tutaj jest problem. Bo
mamy... Ukraińcy też mają swoje ambicje po tej wojnie, będą mieli.
Otóż to Ukraińcy mają potęgę militarną i potrafią dowodzić, że zasługują na to w sensie dosłownym, tak? No bo zatrzymali, jeżeli zatrzymają Rosję, to udowodnią. A my z kolei mamy swoje przekonania, mamy pamięć imperialną, komórkową, jak i państwo, w którym akurat jesteśmy.
Czekaj, bo to wygląda jak flaga Chin. Tu jest coś innego pod spodem. Domyślcie się,
czerwony jest
kto inny. Zgadnie, co to za pasy. Bo to, jak pokazaliśmy jednemu Japończykowi, wiesz, jak na tym lunchu, jak byliśmy dzisiaj tą flagę, bo mieliśmy zdjęcia jej, to się strasznie ucieszył, przywiał z nami piątki, mówił, tak, to jest to.
Tak, chociaż musimy pamiętać, to też każe nabrać trochę dystansu do tego, jak na przykład ludzie z zupełnie innego kręgu kulturowego komentują naszą historię. Bo no, to jakbyśmy dlatego też uważamy z tą flagą, bo występowanie z nią tak zupełnie swobodnie mogłoby być ryzykowne, bo to jest jednak flaga imperium, tak? Imperium, które jak każde imperium, jak widać, łącznie z amerykańskim, chociaż na pewno nie na taką skalę i tak dalej, ale ogólnie imperia niestety są okrutne i robią...
I zawsze tak, się zorientowali, tak. Co to za flaga. No. Dziękujemy panu Borysowi za wsparcie.
Natomiast z imperiami chyba niestety tak jest, że chcą tworzyć imperium. Zresztą my też tego tak. Ukraińcy też mają nam za złe nasze próby imperialne, tak? I to, że musieliśmy ludziom łamać troszkę rączki.
Albert, skomentuj wpis Rastera 877. Chłopaki, świetnie dzisiaj wyglądacie.
Nie zgodzę się, ale dziękuję.
Okej, okay, dobra. Fakt numer dwa. Mamy nowe nagranie.
A masz coś jeszcze w ogóle? Jak myślisz, to jest realne?
Co?
Podmianka.
Nas na nich?
Nie. Żeleńskiego na Załużnego.
Nie, ja uważam, że to jest, jeżeli Załużny wystartuje i Zełenski nie skręci wyborów, to Załużny wygra. Ale nic się nie zmieni, bo to... Wiesz, polityka bardzo często jest traktowana w sposób personalny. Zełenski powiedział to, Zełenski wymyślił tych bohaterów UPA, w tym dekrecie i jest problem z Zełenskim. Problem polega moim zdaniem na to, że to wszystko są objawy prawdziwego strukturalnego zderzenia pomiędzy Polską a Ukrainą o przewodnictwo tak zwanego Międzymorza. W związku z tym moim zdaniem personalia są drugorzędne, choć nie będę ukrywał, że po tych wszystkich numerach, które Zełenski wykręcił, będę miał jakąś satysfakcję, że przegra wybory, no, bo go przestałem lubić. Okej, okay, fakt numer drugi, bardzo interesujący. Mamy nagranie, drodzy Państwo, które pokazuje, jak rakieta Flamingo FP5 uderza i to dwa. Dwie rakiety. Zobaczcie, nawet z dźwiękiem.
Ja nie widziałem tych nagrań.
Obejrzyj, na żywo razem to zobaczmy. Ło.
I co to było?
Walną fabrykę zbrojeniową w Błogogradzie. I teraz wypisałem dla Państwa dane. No naprawdę jest to imponujące.
Widzisz, prawda? I to, co potrafią zrobić, jak Ukraińcy będą myśleli, że oni zasługują na przywództwo, na hegemonię subregionalną w regionie kosztem Polski, to między innymi przez to, może nie przez takie nagrania, ale przez to, co na nich leci i przez to, że byli w stanie stworzyć to. I to jest realna siła, którą oni sami zarządzają.
Tak.
I to jest to, co muszę przyznać w strategii, mówiliśmy od dawna, czyli zdolność do sygnalizacji strategicznej dzięki uderzeniom dalekiego zasięgu, tak, zadawania bólu.
Otóż
też to, jak potrafili, no pamiętajmy, że to jest prywatna firma swoją drogą i to założono od zera,
Chyba, Firepoint?
Tak, po wybuchu, znaczy to na pewno jest prywatna firma, po wybuchu tak. wojny. A na przestrzeni 4 lat.
Ja się tak podśmiewam, bo ja cały czas patrzę tutaj, Albert na przykład, ale się jakoś podniosła, przy Mateusz, zdjęcia i filmy teraz. Brawa, wszystko dzięki temu, że ja jestem pierdołą, jeżeli chodzi o internetowe sprawy, a tu Patryk siedzi i wam te filmy wrzuca.
Zasuwa.
Jest nas 4 tysiące ludzi nas ogląda, także pozdrawiamy. No pięknie, pozdrawiamy 4 tysiące.
Mamy też, nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale mam pewną propozycję jeszcze zrobienia czegoś bardziej spontanicznego. Ja jestem zwolennikiem spontaniczności w ogóle. Ja nie przygotowuję się, raczej tak, nie mam ustalonych skryptów i mamy pewien już zupełnie luźny pomysł na live'a.
Myślę, jednego live'a zrobimy ciekawe. Takiego, że padniecie po prostu. Jak to się uda, jak nam na to zgodzą, to będzie bardzo fajnie.
Ale wracając,
fakt drugi. Właśnie, tylko się dodam. Albert, 1115 kg jest głowica rakiety Flamingo i zasięg 3000 km. To znaczy, że ona jest 2,5 potężniejsza jest głowica niż w Tomahawku. I zobacz, Albert, mieliśmy 2,5 roku temu mieliśmy historię. Dajcie nam Tomahawki. Ameryka mówi, nie damy wam Tomahawków, bo jesteście nieodpowiedzialnymi wschodnimi Europejczykami. To se sami zrobili lepsze Tomahawki.
Amerykanie, tak, no.
Akurat no, to, może nie lepsze, ale
to,
inne.
To nie, nie, mówię, że to, czemu nie lepsze? Bo chyba
tańsze, no
ważne
tańsze
jest,
to lepsze.
Tańsze i są twoje. To czyli je lepsze, tak. To są kluczowe, wiesz.
Tak. Twoje, tańsze, kontrolujesz tą broń, nikt ci nie powie, tak jak powiedzieli, macie atakamce, ale możecie tylko płytko, bo jak głęboko, to my nie chcemy.
Wiesz, Piotrek, to nam, nie, wiesz, to oni to samo, Amerykanie powiedzieli całkiem niedawno, Niemcom. Tam był pomysł, Niemcy chyba złożyli jakiś wniosek o zakup Tomahawków, chyba za Bidena jeszcze. I dosłownie, nie wiem, niecały miesiąc temu była informacja, że pogodzili się z tym, że jest to zupełnie nierealne, dlatego pomijając to politykę opisywało, pomijając to, że Amerykanie będą przez lata odbudowywać te skromne zdolności relatywnie, które mają po tym, jak zużyli je podczas wojny z Iranem, to przede wszystkim dlatego, i to powiedział Politico, nie ja, dlatego, że Amerykanie dążą do stabilności strategicznej z Rosją, uważają, że zaszkodziłoby im to. Mhm. I to jest fakt, który i stabilność strategiczna z Rosją nie zależy od tego, tylko co się w Niemczech umieści, ale też jak się będzie współpracowało z Polską. Więc jakby Amerykanie byli bardzo przebiegli, to dali, to zgodziliby się na sprzedaż Tomahawków, ale pod takim warunkiem, że oni nawet fizycznie i de facto je kontrolują. Ale nawet bez tego rzeczywistość będzie taka, że Amerykanie nie pozwoliliby nam na kontrolę tych środków i sądzę, że to samo będzie z czasami, które kupiliśmy, z których byliśmy bardzo dumni i po raz kolejny jest to coś, o czym mówiliśmy od lat. Z czego się śmiejecie? Przepraszam panu bardzo.
Przepraszam, dobra, chcesz wiedzieć czy nie?
Chcę.
Coś dla śmiechu, Albercik, mam ten sam problem z guzikami przy koszuli, co ty.
Mam zbyt duże cyce, owszem.
Nie, rozpakował nam się kolega z 130 na klatę, wierzysz, Albert? Bierzesz,
nie robię maksów, ale robiłem z serii po 10.
O!
Jak ale maksów nie biorę.
Jak dyszkę, to byś 140 spokojnie pyknął.
Bardzo możliwe.
Ale bez robienia kociego grzbietu.
Ja też mam cienkie nadgarstki jak panienka, jak te dziewczynki z Japonii, więc nie chcę przeginać.
Długi ruch, ale wiesz co, jak ja ćwiczyłem, bo ja mam dosyć długie ręce i mam taką budowę ciała szczupłą i jak wyciskałem, to pamiętam, że chyba najwięcej wycisnąłem 115, jak chodziłem i to strasznie długi ruch musiałem zrobić. A miałem bardzo krępych kolegów, znacznie mniejszych niż ja, których cały ruch polegał na jakimś takim jednym delikatnym pyknięciu i oni tam wyciskali, wiesz, 150-160. Niebywałe to było absolutnie. To budowa ciała ma bardzo duże znaczenie przy wyciskaniu na płaskiej ławce.
Jest dużo trudniej. Natomiast muszę wam to być może znowu po raz zdradziecko Piotra zadenuncję, ale Piotrek, czego nie wiedziałem, dowiedziałem się tu na wyjeździe, Piotrek ćwiczył sporty walki.
A nie wiedziałeś o tym?
Nie. I ty chyba nie mówiłeś o tym kiedyś ludziom publicznym.
No chyba gdzieś wspominałem, jak umarł mój trener Skupiński, Maciej Skupiński, który był mistrzem świata, chyba w Kazachstanie zdobył mistrzostwo. Ja trenowałem na Muranowie w klubie KS Serafin. Bardzo z dobrych parę lat. No, to była ciekawa przygoda, ale skończyło się rozwalonym barkiem. Odpadło mi jedno żebro i mi przez 15 lat dygotało.
Tam ale miałeś połamane, tak?
No, czy, normalnie czy luzem, ono tam gdzie przestawiałem sobie, na którą stronę chciałem.
To otwiera pewne możliwości. To był bardzo duży żart, który właśnie powiedziałem. Ale widzisz, jest dobrze. Inaczej te live'y nie byłyby takie ciekawe bez mnie.
No dobrze. Drodzy Państwo, mamy dużo, dużo tutaj miłych opinii. Wszyscy, na przykład Chris pisze, że uroczo wyglądacie. Dobra, dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za wsparcie. Pozdrawiamy wszystkich widzów, którzy nas oglądają. Jest nas 4000 na live. Kciuk dla Was. Wspierajcie nas na Patronite, na YouTubie i tutaj trampkami.
Powiem tylko jeszcze o tym flamingo, tak? No bo to jest po raz kolejny zdolność do dawania Rosji bólu. Mm-hmm. Wykorzystujące to, że Rosja jest gigantycznym krajem, pomimo tego, że ma dobrą, ma dobre systemy obrony przeciwlotniczej, to nie są w stanie pokryć nimi tych wszystkich bezkresów, tak? Więc tak. Ukraińcy mogą narzucać im koszt raz za razem i po raz kolejny jest kluczowe, żebyśmy mieli to samo i kontrolowali tak te zdolności sami.
I to są rzeczy, które my musimy kontrolować. Teraz gdzieś minęła mi wiadomość, że F-35 dostaliśmy jakieś ślepe, głuche. To jest jakieś absurdalne. Kupujemy za grube pieniądze jakieś rzeczy, których nie będziemy kontrolować.
Po raz kolejny nie jako ekspert, ale wydaje mi się, że F-35 to chyba wiem na pewno, trafiający do Marines teraz, nie wiem czy te polskie też, są dostarczane bez radarów, mają mają talerze na siłkę, mają przyczepione jako, żeby wagę po prostu wyrównać, wyważenie. Bo, a dlaczego? Z tego co wiem, dlatego, że Chiny i pierwiastki ziem rzadkich. Ale nie jestem pewien, czy to jest wyłączny powód, ale wydaje mi się, że tak, ktoś może nas poprawić na czacie swoją drogą.
Nie, ale to jest bardzo poważny problem, bo oni wystrzelali się z tych wszystkich Tomahawków, potrzebują 3 lat, żeby uzupełnić te, wiesz, zapasy, które broni, którą wystrzelili na Iran w tej absurdalnej wojnie, a Chiny mówią hola hola. Bez nas tego nie zrobicie i trzymają ich za, wiesz, za urek.
Słuchajcie, a propos, to jeśli już jesteśmy przy Japonii, to właśnie przecież Chiny podcinały bardzo wielu japońskim firmom dostęp do pierwiastków ziem rzadkich, tak? W ramach dyscyplinowania właśnie na tle,
oczywiście, no,
na tle słów Takaichi niedawnych o Tajwanie, gdzie powiedziała, że atak Chin na Tajwan byłby egzystencjalnym zagrożeniem dla Japonii, a jeżeli byłby egzystencjalnym zagrożeniem, to wypełnia kryteria zaangażowania bezpośredniego Japonii.
Oni 90% tych rynku kontrolują, Chińczycy, metali ziem rzadkich. Ja to jest w ogóle, że oni się zorientowali tak późno, to już nic nie powiem. Daniel, słuchaj, mówi, Japonia odpadła w meczu z Brazylią 2-1. Komu teraz kibicujecie? Rozczarowanie w ogóle, Albert. Dodajmy, żebyśmy mieli tutaj taki plan, żeby liczyliśmy, że pykną tą Brazylię i że będziemy szli i oglądali tutaj mecze aż do finału z Japończykami. Niestety, nie? Nie udało się.
Niestety Niemcy też odpadli.
O, jak nam smutno. Patryk, oni spudłowali 3 karniaki.
Rudiger,
to jest niebywałe. To jest nieprawdopodobne. I Paragwaj poszedł dalej. Także opijaliśmy to wczoraj oczywiście tutaj. Nie powiem czym, bo to jest zakazane na YouTubie. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, jest nas 4000. Witam wszystkich dochodzących widzów. To jest dzisiaj trochę eksperymentalny live, bo raz, że z Japonii, dwa, w nowym programie przez StreamYard to robimy tak, żebyśmy mogli Wam też pokazywać ilustracje. Jest Patryk obok, więc mamy trochę taką super produkcję.
Ja jestem na live, no, bardzo.
I najważniejsza wiadomość, pierwszy raz jest live, to jest napisał Pan Wik, tutaj powie w świeżości z gościem. Dobra, lecimy dalej, drodzy Państwo, tylko jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego punktu programu, czyli alarmu na pokładzie samolotu lecącego z Warszawy o porwaniu, bo jakaś chora historia, to jeszcze jedne zdjęcia w miejscowości Taganrog, w terytorium Rosji, podobno F-16, nie wiem, bo to przed chwili, nie wiem, czy to jest zweryfikowane, ale zwróćcie na to, że to się potwierdzi, to będzie gruba akcja, rozwalił, słuchajcie, na lotnisku jakieś śmigłowce, między innymi K-52, szturmowe śmigłowce
Kamow,
rosyjskie.
Tak zwane, aligator.
Powtarzam, to wygląda za dobrze, żeby było prawdziwe. Coś mi się wydaje, że ten obrazek, Albert, zobacz, te F-16, coś jest za ostry. Na razie to podaję ze znakiem zapytania tą informację, ona jest dokładnie sprzed sekundy. Szaleje ten news na Twitterze. Jeżeli to się potwierdzi, zobacz, nie tylko uderzają tymi metodami nowoczesnymi, asymetrycznymi, ale nawet czy F-16 potrafi takie akcje zrobić, nie? Niesamowicie to ciekawe wygląda, co?
Ciekawe, bo to na pewno Rosjanie mieliby dużo żalu do Europejczyków o to, jeśli to by się potwierdziło.
Kryzys paliwowy. Albert, jeszcze króciutko. Rosja, sceny jakich nie widzieliśmy. Kiedyś McCain powiedział, że Rosja to jest wielka stacja benzynowa wyposażona w broń jądrową. Dzisiaj mamy bójki na ulicach. Widziałem kolejkę na filmiku 350 samochodów do stacji benzynowej. Rosjanie się piorą po gębach przy dystrybutorach. Kobiety płaczą. Reglamentacja paliwa. Czy się tego spodziewałeś, wiesz, i jak z tego wybrnąć?
Wiesz co, zanim opowiem, no to mam trochę uraz do takich, wiesz, to McCain sobie może mówić takie rzeczy, tak samo jak Brin z Google powiedział kiedyś, że Rosja jest Nigerią bez śniegu. No tylko okazało się, że Rosja potrafi robić rzeczy jednak, tak? Może nie idealnie, ale potrafi robić rzeczy. To jest cały też problem z oceną PKB rosyjskiego, że jest śmieszne i tak dalej, w ogóle sprzyjają się do PKB, a szczególnie jeżeli jest ono pompowane przez usługi na przykład, tak? Bo w człowiek w momentach historii decyduje ogromny wpływ na to, ma to, czy potrafisz robić rzeczy fizyczne. I Rosjanie potrafią robić rzeczy fizyczne, więc tak, co do kryzysu paliwowego, naprawdę jest mi trudno ocenić, wiesz, wybacz, nie obraź się, ale nie śledziłem tego na tyle, też trzeba pamiętać, że niestety dla nas spora część opinii na temat tego, jak wygląda sytuacja w Rosji, jest jednak życzeniową propagandą.
Prawda.
Więc wolałbym nie oceniać, wiesz, autorytatywnie się nie wypowiadać na ten temat.
Tak, aczkolwiek zgadzam się z pułkownikiem Lewandowskim, że powiedział, że ten pomysł, żeby Rosję skłonić do rozejmu poprzez uderzenia dalekiego zasięgu w przemysł petrochemiczno-naftowy jest najlepszym pomysłem, który do tej pory mieli. O, na tym możemy postawić kropkę. Co z tego wyniknie, zobaczymy.
To jest, mówiąc krótko, to jest szukanie punktu ciężkości przez Ukraińców.
Ale jeżeli nie mogą na froncie, to inaczej. Nie?
Żeby go wymacać, trzeba mieć go czym wymacać. A Ukraińcy mają, bo mają właśnie rakiety dalekiego zasięgu,
które kontrolują. I wracamy do tego tematu. Pozdrawiamy pana Wojtka, Wujotekę, przepraszam. Te niki macie niesamowite, który powiedział: uwielbiam poczucie humoru pana Alberta, pozdrawiam. I pozdrawiamy panią Natalię Paszak, przepraszam, którą poznałem ostatnio w Sopocie z Kaszub. Okej, trzecia wiadomość dnia, bardzo interesująca. Mieliśmy do czynienia z sytuacją bez precedensu. Samolot leciał z Warszawy, 180 osób na pokładzie do Tel Awiwu. Zakładam, że to byli pielgrzymi i hasydzi, którzy sobie kursują między starą ojczyzną a nową ojczyzną. Krótko mówiąc, gdzieś na wysokości Cypru nagle kod 7500, chyba to jest ten kod.
7700, ale może i masz rację.
W każdym razie uprowadzenie. Pilot dał tajny kod, procedurę taką uruchomił w Izraelu, że samolot został uprowadzony.
Patryk, googlujesz to właśnie? Zaraz. 7700 to jest distress. Jak lecisz i coś jest nie tak, czy wojskowe, czy cywilne, to they squawk 7700, ale może na uprowadzenie jest jakiś specjalny.
Na uprowadzenie jest specjalny i po sekundzie się zorientował, co nacisnął, bawił się guzikami, co się czasami źle kończy.
To brzmi jak odcinek kapitana Bondy.
Tak jest. No i słuchajcie, co się dzieje, ale Izraelczycy poderwali swoje myśliwce, dali mu eskortę, nad Cyprem zawinął z powrotem do swojego portu macierzystego w Bułgarii, bo to był Airbus 320 bułgarskich linii Elektra Airlines, ale słuchaj, to jest ciekawe, to jest leasingowany przez LOT, bo chyba LOT nie ma tylu samolotów, żeby obsługiwać teraz w okresie wakacyjnym wszystkie trasy, więc wyleasingował po prostu z Bułgarii, więc to de facto był polski samolot. Patryk, co sprawdziłeś? Jaki kod?
7500.
Przepraszam.
Widzisz?
Mój płot.
Dobra. Okej, no dobra, co się dzieje?
Nie, ale widzę się mylić. Wytłumacz mi. Wyjdę stąd zaraz.
Albert, zostań. Posłuchaj, ale wytłumacz mi, dlaczego ty uważasz, że skoro on po chwili powiedział im, że to jednak był żart, czy tam coś mu się nacisnęło, dlaczego oni tak kazali to wracać?
Ja myślę, że oni mogą mieć małą tolerancję na ataki terrorystyczne. W sensie wolą dmuchać na zimne. I tak miło z ich strony, że nie dmuchali na zimne na tyle, że go zestrzelili. Natomiast jak sądzę, to co zauważyłeś właśnie, też o tym nie pomyślałem, fakt, że pewnie był on wypakowany hasydami, mógł wpłynąć na proces decyzyjny.
Dobra, ale posłuchaj, a może oni myśleli, że na przykład on nadał kod, porwanie, przystawił mu facet pistolet i powiedział: odwołuj, tak?
Odszczekaj, być może tak było.
No więc jest taka, w każdym razie wrócił do Bułgarii 180 katolickich pielgrzymów i hasydów do spółki, wylądowało zamiast w Jerozolimie, to w Bułgarii. Bezpieczniej przynajmniej, też przyjemnie. Ale mamy sytuację bez precedensu. Ja nie pamiętam czegoś takiego. Gdybym leciał tam, a często latałem na tej trasie do Tel Awiwu, nie wiem, 30-40 razy tam byłem.
Dobrze było właśnie mówić, dlaczego ten Krejzol to podnadał kod porwania, tak dla żartu.
Nie, mówię ci, to robił częsty błąd, bawił się nie tym, co trzeba i potem są bardzo poważne konsekwencje.
Czasami
na całe życie. Drodzy Państwo, mamy rubaszny lekko, jak widzicie, dzisiaj nastrój, ale cieszymy się, bo liczba oglądających rośnie. Lecimy na prostym, na 5000, co jest w ogóle mega sukcesem, bo jest dzisiaj live eksperymentalny. Robimy przez nowy program. Proszę tu nie rechotać, zwracam się do widzów. Czy sake było już spożywane? Bez komentarza. Okej, dobra. Wiadomość numer 5. Dzisiaj bardzo, no, tym razem przenosimy się. Smutna historia, smutno, ale jest też iskierka nadziei. Nowa ilość ofiar potwierdzonych trzęsienia ziemi w Wenezueli. 1943 osoby, 10 tysięcy rannych. Niestety ONZ już przekazało 10 tysięcy worków na zwłoki rządowi Wenezueli. 27 krajów wysłało 2 tysiące ratowników, 16 tysięcy ludzi bez dachu nad głową i teraz coś pozytywnego, to znaczy odkopano, co jest absolutnym cudem, 3-letniego chłopczyka, zrobili to jordańscy, wyobraź sobie, ratownicy. Także okazuje się, że nawet po zamknięciu tego okna, w którym człowiek może przeżyć po czymś takim, można kogoś odnaleźć i raz, to jest szok, że coś takiego się mogło wydarzyć, nie wiem jak tam działają te systemy ostrzegania, ale dwa, tutaj w Japonii obserwujemy, Albert, cały czas, że tutaj też jest tereny zagrożone trzęsieniami ziemi i powodziami, prawda?
Były jakieś dwa tsunami. Trzęsienia ziemi. Dżentelmen, który wiózł nas z lotniska, powiedział, że były dosłownie parę dni temu dwa trzęsienia ziemi, powiedział skala 6, ale nie, zakładam, że chodziło o Richtera.
Szóstka, tak, tak, a tam było 7,2 i 7,5. Mnie 40 sekund było, to także dużo potężne.
Ale też widzieliśmy, będąc dzisiaj w takiej biznesowej dzielnicy Tokio, zaraz wam powiem, jak się nazywa, że na takim słupie, jak jest nazwa budynku i tak dalej, było też linia tsunami pokazana.
Co masz na myśli? A, że gdzie było, tak, i wiecie co, a Patryk zwrócił uwagę, słuchajcie, że na stacjach metra i na kluczowych budynkach jest napisane, jaki poziom, na jakim poziomie powyżej poziomu wody się znajdujesz. Jak przyjdzie tsunami na Zatokę Tokijską i zatopi Tokio, to ludzie wiedzą, gdzie się gromadzić, gdzie jest wysoko, nie? No pasjonujące to jest i też kable, prawda? Okablowanie jest na zewnątrz, bo łatwiej potem po klęsce żywiołowej to zrobić. A trzecia sprawa, która mnie zaskoczyła, to jest to, jakim sposobem oni budują tu wieżowce. I budują to w ten sposób, że jest zupełnie inna filozofia budowania. One są takie, mają tolerancję lekką, żeby się gibać w lewo i w prawo. Więc ci architekci japońscy tu są, słuchajcie, mimo że to jest teren, gdzie jest zagrożenie trzęsieniem ziemi, tu są gigantyczne wieżowce, mało tego, no bo ceny nieruchomości są zawrotne po prostu w Tokio. Tutaj, słuchajcie, wciskają takie malutkie samochodziki wszędzie, gdzie się da. Każdy kawałek chodnika tutaj można zarobić na nim. Są malusieńkie parkingi dla rowerów, dla skuterów. No i dlatego te budynki muszą iść w górę, a jak idą w górę, no to mogą się zwalić, ale tutaj cuda robią ci inżynierowie absolutnie. No, także to też bardzo ciekawa rzecz. No i Godzilla króluje. Zaraz jutro, albo jeszcze dzisiaj, jak Patryk zdąży zmontować, poznacie naszego przyjaciela, bo poznaliśmy kogoś i jest nas czterech. Ale to wszystko się wyjaśni niedługo w szorcie, nie będę wam zdradzał. Tak, o, to są, zobaczcie, to jest Japonia na jednym obrazku. To jest ogród cesarski, prawda, Albert? Tak. A po drugiej, czyli tutaj starożytna Japonia, szoguni, a po drugiej stronie, przypomniałem sobie, jak Komorowski, tak, pamiętasz? Hej, szogunie.
Ale też...
Jak wlazł mu ten...
Muszę się teraz przejść po pokoju, żeby to rozchodzić, to wspomnienie, ale...
To było też, w parlamencie, tak? Tak, tak, tak. Ale kto to wlazł? On czy Kozień?
Zapraszał chyba kogoś. Nie,
on czy to chyba do generała Kozieja. Chodź szogunie i wlazł, i wszedł prezydent Komorowski na fotel przewodniczącego Sejmu tutaj miejscowego. To była dobra historia.
A ta dzielnica, w której byliśmy, w której było to ostrzeżenie, znaczy ta informacja, jak wysoko woda może podejść, nazywa się Otemachi.
Otemachi. Okej. Okay. My się poduczymy trochę japońskiego, myślę, że wyjeżdżając, to już będziemy sporo mówić, bo staramy się bardzo, mamy duży szacunek dla Japonii i jej historii. Okej. Okay. Wiadomość numer 7. Trump zarobił miliard dolarów na krypto. To nie żart. 1,4 miliona, bo oświadczenie majątkowe złożył. Miliarda dolarów.
Tak, widziałem to. Miało 927 stron to oświadczenie.
Na jakichś tokenach. To są tokeny, ja nie wiem, ale zarobił.
Na krypto. No pamiętasz, był Trumpcoin, Melania też coś przytuliło, bo ona też swojego... No. To ostatnio też to, swoją drogą, oświadczenie majątkowe Obamy czy Bidena liczyły tam po 10, bo były chyba w jedno cyfrówki były, a Donald miał prawie 1000.
Dobra, ja ci przeczytam, bo mam jeszcze wyciąg. Jak już zrobimy bekę z tego, to posłuchaj. 80 baniek zarobił tylko w tym roku na ugodach procesowych z rozmaitymi gazetami i grupami medialnymi, które zasądził za zniesławienie. 80 milionów na ugodach pozasądowych. 52 miliony za licencję swojej marki, czyli Trump, rozmaitym zagranicznym deweloperom.
To samo było. A rzeczywiście, to co dzieje się w Stanach teraz, wiesz, ostatnio była grubsza afera związana z wydobyciem pierwiastków ziem rzadkich w Kazachstanie. I zawarcia umowy na to przez synów Trumpa i synów Lutnika, który jest sekretarzem handlu, jeżeli dobrze pamiętam.
Lutnika?
Zaraz sprawdzę, bo to pozwolę, że zapomniałem.
Pytanie, ile Melania zarobiła na torebkach? Nie wiem, ale na pewno ma dużo torebek.
Melania też ostatnio miała swój film.
Podobała mi się bardzo. To ty szukaj, ja powiem wam śmieszną historię. Kiedyś rozmawiałem z Wiktorem Suworowem, którym jestem bardzo zaprzyjaźniony. No wiesz, tym odlotowo.
Tak, no wiem, ale jesteś
zaprzyjaźniony. Książkę razem napisaliśmy, to tym mało kto wie. Wiecie, że jest taka książka Alfabet Suworowa, którą ja napisałem jako ghostwriter 15 lat temu. Wywiad Rzeka z Suborowem i takiego Alfabet.
Ale ty się w ogóle nie chwalisz tak samo, jak opowiadałeś, jak byłeś w tym, w Smoleńsku na katastrofie.
A tak, to odcinek nagrałem niedawno. No słuchaj, ja mam karierę za sobą 30 lat prawie w branży, to różne rzeczy robiłem. No, ale Suborow mi, słuchajcie, opowiedział i on mówi tak, ja mówię, dlaczego socjalizm był niemożliwy? Ja mówię, no to może długo mówić. On mówi, dokładnie, ja panu powiem na jednym przykładzie. Bo socjalizm miał główne swoje hasło, każdemu według jego potrzeb. No a kto może powiedzieć, ile moja żona potrzebuje par butów? Dobra, wracamy. Mówisz lutniku.
Tak. No i to było to kolejny przykład zupełnie na wydrę robionych deali przez Trumpa i jego rodzinę i przez innych członków administracji. To jest zupełnie niesamowite. Skala, wiesz, skala otwartego złodziejstwa, którą uprawia teraz Trump. Jego ekipa jest zupełnie niewiarygodna, ale jeszcze bardziej niewiarygodne jest to, jak w ogóle nie dostaje pushbacków właściwie.
Co masz na myśli?
No w sensie, wiesz, no, nie, pamiętasz, za poprzednim razem była afera, bo spał i płacił za milczenie gwiazdeczce filmów dla dorosłych.
No a to akurat podniosłeś uratowanie. No, chłop ma 80 lat i taką sprawę, ona się nazywa Stormy Daniels.
Stormy,
no, tak. Nawet niech będzie młodszy 5-6 lat. No, moim zdaniem ale to Amerykanie są powiedzieli dobry zawodnik.
Że to jest normalne, tak, ale zmierzam do tego, że wtedy media robiły z tego scenę, wiesz, legacy media, tak, New York Times i tak dalej, cała była afera z tego. A teraz Stany zmierzają przynajmniej pod światłem przywództwa naszego pomarańczowego przyjaciela w stronę cezaryzmu i takiego sprzeciwu ani społecznego, ani instytucjonalnego nie ma w ogóle. To jest zupełnie szokujące przecież. W tej słynnej republice, if you can keep it, zero sprzeciw. Niesamowite.
Tak. Ale oni uważają, że on jest taki fajny, równy gość. No, kto by nie chciał mieć takich problemów jak Trump, żeby zapłacić Stormy Daniels za milczenie?
To nie, no to właśnie trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Bo tak jak on mówił, że jasno oszukuje na podatkę, bo są tak skonstruowane, że mogą oszukiwać. I to był powiew normalności, bo ludzie to robili, tak? On przynajmniej nie był, wbrew pozorom w swoim cynizmie był mniej cyniczny niż ci, którzy mieli na ustach te słynne slogany, a tak naprawdę gardzili ludźmi, zasadami demokratycznymi i tak, tym wszystkim, całą tą dekorą. Ale to było jakościowo inne od tego, co robi teraz. A teraz, no wiesz, na
tle Epsteina.
Ja wiem, no ale to wiesz, to niweczy całą, to zabiło zupełnie MAGA, ruch MAGA. Tak?
A czy MAGA zabiła wojnę w Iranie?
Moim, znaczy no być może, no ale, Epstein nie zabił?
No słuchaj, okej, okay. Epstein tak, ale powiem ci tak, były dwa hasła, będzie taniej i nie będzie głupich wojen na Bliskim Wschodzie, jest drożej i są głupie wojny
drain
na Bliskim
swamp.
Wschodzie.
I drain the swamp.
Ja i dodatku nawet się rozbiło, pytasz jak Muska potraktował, Musk chciał to rozwalić, wszystkie układy. Albert, wiadomość z ostatniej chwili, w tej chwili słuchajcie, kiedy jesteśmy na live, Zełenski opublikował następującego tweeta. Jestem wdzięczny wszystkim posłom, którzy poparli ustawę o ukraińskim narodowym panteonie. To ważny krok, ważny w kontekście naszej historii. Czekam na ustawę do natychmiastowego podpisania. Komentarz na gorąco. Eskalacja?
Zbyt mało wiem, Piotrek, wiesz, nawet o tym, kto ma wchodzić skład tego panteonu.
No nikt nie wie, bo to jest właśnie narzędzie dla Ukrainy walki. Z nami powiedzą, jeżeli będziecie grzeczni, to Bandera będzie poza panteonem. Jak będziecie podskakiwać, to będzie w panteonie.
Słuszna uwaga.
To jest narzędzie. O, Patryk właśnie wrzucił tego. Dziękuję. Patryk tutaj szaleje, słuchajcie, dzisiaj z tym. No. Jak to się uda, Patryk, przeszkolisz mnie, żebym to mógł robić w domu? Z góry? Z kotem? O, kot będzie wrzucał te zdjęcia. Nie wiem, czy się da. No ale mówiąc poważnie, no... Bardzo ciekawe. Dobrze, wiadomość numer 9. Oman zgłosił takie zapotrzebowanie i taką decyzję, że też będzie pobierał forsę za przejazd przez cieśninę Ormus statków i to niemałą, czyli będzie jakieś kondominium i będzie kasę pobierał zarówno Oman, który ma południowe wybrzeże cieśniny Ormus, jak i Iran, który ma północne. To można powiedzieć, że Trump na rozrabie odpijany zając.
To było ciekawe, bo to memorandum, memorandum porozumienia, na podstawie którego miano zacząć negocjować w ogóle kontury tej umowy ostatecznej. W tym memorandum, jak byk, było napisane, że Iran nie będzie pobierał opłat przez 60 dni.
fakt, że zapis taki został w tym zawarty, że chodzi o 60 dni, jest dopuszczeniem, że po 60, explicite dopuszczeniem, że po 60 dniach Iran może pobierać opłaty za tranzyt w ciśnienie Ormus. A no po raz kolejny, jeżeli ktoś potrzebował, to można było dojść do tego wniosku pod koniec lat 90. Trzeba było dojść w 2019, 20, 21, 2 roku. Ale jeżeli komuś nie wystarczyło dowodów na to, że Stany Zjednoczone przestają być hegemonem, no to już jest dowód ostateczny. Tak? Taki, który już właściwie jest nie do podważenia.
No tak, co nie zmienia faktu, że były te rozmowy w Katarze. Widziałeś, po tym jak sobie wymienili, dali sobie po zębach. Swoją drogą, już mówiłem to na poprzednim live, widzą, ale wiesz, Albert, to był majstersztyk. Oni zaatakowali w piątek, zaraz po zamknięciu giełd i szybciutko się dogadali w niedzielę, w nocy, przed otwarciem poniedziałkowym. I Trump mówi, że to jest pierwsza wojna, która jest prowadzona z myślą o tym, o giełdach, żeby odpowiednio sterować kursami. I potem okazuje się, że zakłady na to spadki albo wzrosty cen ropy mają jacyś jego ziomale. No.
Tak,
no to kolejne... I też idą grube miliardy.
I razem z... To wiele rzeczy upadło, łącznie z resztką wiarygodności starych mediów w Stanach. Tak? Axios, pamiętasz, Barack Ravid, który właśnie informował za każdym razem, tuż przed tym, jak Barack Ravid poinformował, że już właściwie się dogadali na przestrzeni tej całej wojny, ktoś grał na spadki cen ropy. Potem zaraz Barack Ravid paręnaście minut później wrzucał informacje.
Tak jest. No dobrze, Albert, jeszcze jedna wiadomość, bardzo ciekawa. Polityka po nordycku, fajny taki na Twitterze jest profil. Posłuchaj tego, duński publiczny nadawca o Polsce. To nowe supermocarstwo Europy. Zdaniem duńskich dziennikarzy Polska przestaje być postrzegana jako kraj doganiający Zachód, staje się jednym z motorów napędowych Europy. Autorzy reportażu wskazują na dynamikę polskiej gospodarki. O 40% urosła w porównaniu ze odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej. Zwiększa zatrudnienie polskiej firmy. Polak zarabia więcej niż przeciętny Hiszpan, proszę bardzo. Polska odwiedziło 20 milionów zagranicznych turystów, a w 26 23. Przeznaczamy 4,5% PKB na obronność, co jest najwyższym wynikiem w całym NATO. Jeżeli chodzi o turystykę, staliśmy się poważnym konkurentem dla niemieckich kurortów nad Bałtykiem. Czesi chociażby przyjeżdżają. Przez Polskę przechodzi 90% pomocy dla Ukrainy, hub logistyczny sojuszu. No co ty na to po prostu? I wiem, że to jest głupio, bo tak mówimy, a chwalą nas. No, to nie ma żadnego znaczenia. Ale miło, że ktoś nas dostrzega. No.
Trzeba samemu znać swoją wartość. Wiesz, na pewno mam wrażenie, że jeżeli chodzi o poziom życia, to tak. A teraz pamiętaj, że po pierwsze, jeżeli nie wiem, innowacyjność gospodarki, czy nakłady na innowacyjność, po pierwsze, po drugie, jesteśmy jednak poddostawcą dla przemysłu niemieckiego najczęściej. Nie generujemy swojej potęgi niezależnie, tylko jako część łańcuchów wartości Niemiec. Co oznacza, że jesteśmy zależni od kogoś, tak? I tak naprawdę na lewarze. No i mój ulubiony argument, czyli wydatki na zbrojenie, na obronność. A to, że wydajesz 5% PKB na obronność, to jeszcze nie ładujesz ich w nowoczesne technologie jak drony, tylko w czołg, który ma zerowy wkład do gospodarki, jest technologią starą, tak? To nie jest jakiś, wiesz, niezaprzeczalny wskaźnik twojej potęgi. Oczywiście. A to, że mówią, no to wiesz, tak się ludzie ekscytowali, że teraz się wszyscy dowiedzieli o ludobójstwie na Wołyniu. To na zachodzie nie obchodzi.
No tak, no. Nie, ja ogólnie rzecz biorąc, ja zawsze miło coś takiego przeczytać, aczkolwiek oczywiście nie ma też padać w histerię, że ona źle napisali, albo podniecać się, że dobrze, no piszą raz tak ludzie i tak o tym zaraz zapomną. To są inne rzeczy się liczą. Drodzy Państwo, już przechodzimy do sekcji pytań i odpowiedzi, którą zaraz rozpoczniemy, ale jeszcze Albert, bo tak urwałeś temat tego Iranu, jak to się wszystko skończy? Wznowienie wojny? Czy Trump będzie znowu bombardował, czy musi się jakoś dogadać?
Myślę, że nie może się skończyć wznowieniem wojny, bo Stany Zjednoczone nie mają środków, żeby ją wznowić. Mają część, mają bomby i tak dalej, ale jeżeli chodzi o ochronę przed napadem powietrznym, to nie mają tych zdolności. A koszty, to też była bardzo ciekawa i po raz kolejny pokazuje, w jakich czasach żyjemy, że Donald Trump, który mówił, że w ogóle go nie interesują ceny ropy naftowej i ma to gdzieś i Stany są samowystarczalne, powiedział, że mieli jeszcze tydzień w momencie zawierania porozumienia.
Tak, chodzi o rezerwy.
Więc tak, że właściwie wykorzystali do zera swoje rezerwy ropy naftowej, te strategiczne. Ale swoją drogą one są przechowywane w grotach solnych, jeżeli dobrze pamiętam, wydrążonych tylko chyba na zachodnim wybrzeżu, ale nie jestem pewien do końca. Albo gdzieś w Teksasie. W każdym razie nie wydaje mi się, żeby Stany Zjednoczone miały zdolność wznowienia tego konfliktu. Pytanie brzmi, czy będą w stanie tak stolując, przegrając na czas, pozbawić Iran owocy, które Iran wyobraża sobie, że uzyska z przyczyny wygrania tej wojny.
Oczywiście, to prawda. No dobrze, mamy rozgrzebany ten konflikt, zobaczymy co będzie. Na pewno jest jedno dla mnie jasne. Przez 40 dni bombardowań Trump nie potrafił narzucić swojej woli Iranowi. Potem przez 75 dni negocjacji nie potrafił narzucić. No w zasadzie jaką ma inną drogę, nie? Nie dały radę uderzenia, jak mówił ostatnio Mesheimer, z powietrza, nie dały radę zmusić Iranu do ustępstw uderzenia z wody i blokada morska, no to co? Tylko inwazja. Jak pójdą, zrobią inwazję, no to dostaną w bęcki. Tak to się skończy. No. Oczywiście może szybko by tam sobie opanowali ten przynajmniej część tego Iranu, ale potem byłby Irak albo Afganistan. To jest problem. Amerykanie dobrze kończą.
To jest niska. Szczególnie jak to jest egzystencjalny konflikt, to pewnie.
Właśnie. Wiesz co, Albert, z Patrykiem o tym rozmawialiśmy, jak leciałem, słuchajcie, czytam takie wspomnienia faceta, żołnierza amerykańskiego, który na Okinawie lądował, żeby trochę wejść w klimat Pacyfiku, no i on tam podaje, na tej wyspie straciliśmy 10 tysięcy żołnierzy, na tamtej 15, na tamtej 5, a my tak mówimy z Patrykiem, matko boska, przecież to są straty idące w setki tysięcy, a teraz Trump stracił 13 żołnierzy i wiesz, i prasa szaleje, nie? Zmieniły się czasy absolutnie zupełnie. Dobrze, drodzy Państwo, przechodzimy już do pytań, dobrze, i odpowiedzi. Co mówisz, Patryk? Tak, oczywiście, wiem. Patryk mnie tutaj dyscyplinuje. Przechodzimy do sekcji pytań i odpowiedzi, tylko przypomnę, że po pierwsze tak, naszym pierwszym partnerem naszego wyjazdu do Japonii, historia realna w Japonii z Albertem Świdzińskim, a tu zaglądają do nas jakieś dziewczyny.
Nie.
A, przepraszam. Jakieś Japonki tu pukają, ubrane jak z dziewczyny z mangi. I Albert się zainteresował. No dobrze, ale mówiąc poważnie. Dzisiejszy livestream z Japonii, livestream jest możliwy dzięki internetowi od Saily. E-SIM. Wygodne bardzo rozwiązanie w podróży. Instalujecie tylko raz, wybieracie pakiet danych i nie musicie kupować nowej fizycznej karty SIM. Za każdym razem, gdy odwiedzacie inny kraj. Bez stresu związanego z roamingiem, z internetem zawsze wtedy, gdy i macie internet zawsze wtedy, gdy go potrzebujecie. Użyjcie kodu historia realna, aby otrzymać aż 15% zniżki na pakiety danych Saily. I link znajdziecie w opisie, a kod QR na ekranie. Drugim partnerem naszego wyjazdu jest oczywiście firma AutoDNA, która umożliwia sprawdzenie prawdziwej historii każdego pojazdu sprowadzanego z zagranicy, który oczywiście posiada numer VIN. Osobówek, motocykli i... No, dziewczyny, to na Taobita Sinchi trzeba iść. Nie wiem, co to jest. Może ktoś wyjaśni. No dobrze. To największa baza danych o pojazdach w Europie, budowana od ponad 16 lat. Co więcej, baza stale się powiększa, nowe wartościowe źródła wykorzystuje AutoDNA. A chłopaku z AutoDNA poznałem na naszym 5. urodzinach w Kazimierzu, czy 4., tak? Super. Pogadaliśmy, zjedliśmy coś, wypiliśmy razem. Fajna polska firma. Bardzo mili ludzie, także korzystajcie, nie sprowadzajcie żadnego szrotu, sprawdźcie furę albo motocykl, albo kampera na przykład, jeżeli chcecie sprowadzić z zagranicy. Zweryfikujcie tą historię pojazdów, ile miał właścicieli, jakie były kraje kolejnej rejestracji, gdzie był serwisowany, jaki ma przebieg, jakie było wcześniejsze przeznaczenie pojazdu. Kiedyś prawie nie kupiłem pojazdu, który jeździł w szkole jazdy. Zauważyli chłopaki w warsztacie, że miał wycięte palnikiem ten drugi zestaw pedałów, wiesz, po drugiej stronie. Wady prawne pojazdu i tak dalej. Wszystko wam sprawdzi AutoDNA. Dobra, to tyle. Drodzy Państwo, prosimy o pytania i róbmy to tradycyjnie. Historia realna. Kiedy spotkanie autorskie z panem Albertem w Trójmieście?
Było niedawno.
W Trójmieście?
Było niedawno. Było dosłownie w połowie 18 czerwca byłem w Gdańsku. Mhm. Ale na pewno jeszcze będę.
A niedługo tak. W Hiroshimie. To możemy zdradzić i wszystko nagramy i Państwu pokażemy. I teraz proszę tutaj o tych gejszach nie pisać, panie Krzysztofie. Proszę dawać przed pytaniem, dawajcie małpkę, piszcie historia realna, wtedy my z Albertem będziemy to wszystko widzieli. Albert, pyta Borys, premiera książki Nasza Bomba, odbyła się tuż po wygaśnięciu New Start 5 lutego. Czy ta data miała dla Ciebie znaczenie przy planowaniu premiery?
Muszę przyznać, że nie.
A ile pisałeś książkę?
Książki pisałem prawie 3 lata, zbierając źródła i tak dalej. Dlatego chciałem, żeby jeżeli kiedyś powstanie kolejna, to że może nie powstawała tak długo, aż jak 3 lata. Natomiast ja pamiętam dyskusję wokół przedłużenia New Start, tak? I bezwarunkowego przedłużenia przez Bidena, który zaprzepaścił to, jak negocjował Trump, bo Trump negocjował całkiem, no tak, z Rosjanami się powinno negocjować takie kwestie, czyli z pozycji siły, grożąc wprowadzeniem do służby nowych systemów właśnie przenoszenia, te, które potem miały trafić do Niemiec i dosłownie jakiś czas temu Trump je odwołał, tak, system Typhon i Tomahawki. Natomiast sama data nie odgrywała takiego znaczenia, mówiąc szczerze.
Tak jest. Pani Biolka przypomina, że działamy na sprzęcie Lantre. Bardzo, bardzo słusznie. Okej, dobrze. Chris, jakie są lewary USA i Japonii na Chiny? Czy Ukraińcy kopiują technologie amerykańskie, jeśli chodzi o sprzęt militarny? Jak Amerykanie na to reaguje? Dwa pytania w jednym.
Najważniejszym, wydaje mi się, jest dostęp do dolara. To jest niezwykle istotny lewar. A Stany Zjednoczone też mogą rozgrywać kwestie Tajwanu. Ale to są dwa lewary, które przychodzą mi do głowy teraz. No i w ogóle systemu handlowego tworzonego przez Stany Zjednoczone, chociaż aktywnie przez nie rozmontowanego teraz, rozmontowywanego. Nie potrafię powiedzieć, czy kopiują jakieś bezpośrednie rozwiązania. Wydaje mi się, że już nawet tak bardzo nie muszą. To jest właśnie cały urok obecnej sytuacji, że doszło do demokratyzacji tych zdolności dalekiego zasięgu. One stały się dostępne nie tylko dla wielkich potęg, bo wcześniej to tylko wielkie potęgi miały takie systemy, a teraz wydaje się, że one są już pomijając drony, które oczywiście są zdemokratyzowane już w pełni, to nawet rakiety balistyczne czy manewrujące są już dostępne dla średnich potęg, nawet takie jak Ukraina.
Dobrze, kolejne pytanie, co do anglicyzmów, co zamiast live'ów, pyta pan Migdob.
Żywce.
Żywce? Nie, bo to powiedzą, że reklama, wiesz, firmy, marki.
Albo żywca wieprzowego.
Live'y na żywce. Okej. Okay. Czy Japonia obawia się realnego zagrożenia wojną z Chinami? Adam. Czy ma powody?
Myślę, że w pewnym sensie Japonia obawia się hegemonii regionalnej Chin, tym bardziej, że w głębi duszy sama pamięta okres, kiedy ona była hegemonem regionalnym. Nie mówię tego po raz kolejny, nie mówię tego z perspektywy kogoś, kto intymnie rozumie dynamikę wewnętrzną japońskiej polityki, ale mam wrażenie, że wbrew pozorom tutaj pamięć imperialna nigdy nie wygasła, tak samo jak do końca nie wygasła w Polsce. My też trochę to pamiętamy. Oczywiście. Takie rzeczy raczej nie umierają. I myślę, że samo to tworzy duży potencjał do konfliktu pomiędzy Chinami a Japonią, który rozgrywa się chociażby też o Tajwan, tak? Który, pamiętajmy, Japończycy kontrolowali. Tak, przez pewien okres.
Albert, jedna pani pyta, czy pan Albert ma profil w mediach społecznościowych, gdzie mogłaby cię śledzić?
Poczekaj. mam Twittera.
Jak się rozbudziłeś. Ma Twittera i Instagrama, to ja odpowiem.
Aha, rzeczywiście mam Instagrama, ale wstyd, zapomniałem. Jak z książką.
Wesol, pytanie. Ukraina chce, by jednostki szturmowe były złożone w 30-50% z obcokrajowców. Jest to ostateczny znak, że najbardziej zmotywowani Ukraińcy są martwi lub oszczędzani. Ochotników brakuje. Ja dodam do tego, Albert, taką historię, że ten mój znajomy, jak byłem teraz na koncercie Iron Maiden w Mediolanie, rzucił taki pomysł. A może zamiast, jak gdyby odpukać, była jakaś sytuacja wojenna w Polsce, miejmy nadzieję, że to nigdy nie zdarzy się, może nie używać najlepszych synów polskiego narodu, tylko mieć armię najemniczą, pościągać z jakiejś Kostaryki czy z jakichś innych miejsc ludzi, którzy będą za pieniądze ginąć i zabijać.
Wiesz, no muszę przyznać, że jako Strategy and Future już od dłuższego czasu proponowaliśmy polską grupę Wagnera albo polski Blackwater, zależy kto woli, jaką tradycję. A na pewno ciekawym pomysłem, i to też jest sposób na zagospodarowanie Ukraińców, którzy będą się pojawiali tu w Polsce po zakończeniu tej wojny, jest tworzenie kozaków rejestrowych, odpowiednika kozaków rejestrowych. Tak? Po pierwsze to będą ludzie, którzy będą potrafili walczyć, bo walczyli w przeciwieństwie do naszych żołnierzy, nie umówiąc im nic, ale to jest taka rzeczywistość, że polskie wojsko nie walczyło od bardzo dawna. A ukraińskie walczy i to w takim konflikcie, który jest najbardziej tak, tak zbliżony, tylko możliwe do realnego obrazu wojny, taki, z jakim my mogliśmy sobie radzić. A po drugie, to byłby sposób na kontrolowanie populacji, która inaczej będzie bardzo niebezpieczna. Będzie miała tendencję do tworzenia paramilitarnych organizacji przestępczych i tak dalej. To będzie duży problem dla Polski w momencie zakończenia konfliktu na Ukrainie, zarządzenie zdemobilizowanymi weteranami tej wojny.
Tak jest. Proszę, Trilu Ajenki pisze tak, tak, jasne, Zychowicz 115 na klatę, tak jak Trump wygrał z Iranem. No cóż, chciałem tylko powiedzieć, że to było w 2002 roku, czyli 24 lata temu. A trenowałem, kto nie wierzy, proszę może pan się zgłosić, trener Kruszewski, Kryult, Młodzieżowy Dom Kultury, Róg Dolny i Puławskie. Była taka legendarna siłownia, w której przychodziliśmy i otwieraliśmy te szklane butelki i odgazowywaliśmy je, bo nie można było dostać wody niegazowanej. I tam po raz pierwszy miałem takie hasło, masa to klasa. I jeszcze jedno straszne, ale się go nie popieramy, ale było takie, bez specyfików nie ma wyników. To były lata 90, drodzy Państwo, dawne czasy. Okej, to tyle. Kolejne pytanie, tutaj komentarz jednego z panów a propos Alberta, żeby na mnie tak dziewczyny latały. No proszę, co ty na to? Dylemat Malaki. Większość ropy naftowej z Bliskiego Wschodu i Afryki płynie do Chin. USA i ich sojusznicy, w tym Japonia, kontrolują te kluczowe punkty za pomocą sieci baz wojskowych. Czy Cieśnina Malakka może być takim miejscem, przy którym Amerykanie będą chcieli zadusić Chiny
gospodarki? Na pewno to jest coś, to distant blockade to się nazywa, czyli tak, blokada z odległości. Na pewno to jest coś, o czym Chińczycy dużo myśleli, to jest jeden z powodów, tak samo jak Ormus jest jednym i kontrblokada amerykańska jest jednym z powodów, dla których Chiny tak sprzedawały ten słynny pas i szlak. Czyli jedwabny szlak. Natomiast no, ja nie wiem, czy Malezja jest aż takim ścisłym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, tak? czy Singapur, czy Indonezja. Natomiast na pewno tak, jest to swoją drogą wraz z tym, bo wiecie, jak już raz ukonstytuuje się, że wolno blokować przepływy strategiczne, jak robi to teraz Iran, to inne państwa również będą szukały wąskich gardeł, które mogą kontrolować i w ten sposób dobiegnie końca ten fundamentalny element porządku międzynarodowego, jaki istniał, czyli wolność przepływu, tak? Wolność handlu, wolność przepływu.
O wąskich gardłach miałem, słuchaj, wystąpienie na Kongresie Polskie Porty 2030 w Sopocie i obiecali, że przyślą nagranie. Jak przyślą, to je pokażemy na kanale. Bardzo ciekawy temat. Jedną rzecz się zapisuję, Albert, bo tutaj dostaliśmy niezwykle interesującą informację od pana Erwistu. Polska firma produkuje dron turboodrzutowy MTJD o zasięgu 1000 km z głowicą 100 kg. Może warto zaprosić prezesa tej firmy do rozmowy, bo brak zainteresowania wojska, a wy macie zasięgi. Zapisuję to, drodzy Państwo, w tej chwili jest to mega ważne i trzeba się z tym człowiekiem spotkać i pogadać. Może pojedziemy to zobaczyć w ogóle. No, super, bardzo dziękuję za tego newsa. Albert, masz jakiś komentarz do tego? Trzeba robić takie drony, to popieramy takie rzeczy, nie?
Musimy stworzyć.
Trzeba to robić samemu, niekiedy trzeba to kupować.
Rakiety przede wszystkim balistyczne.
Tak, tak. To prawda. Dobrze. Albert, szanuję twórczość twoją, mówi marynarz Kajo, ale bomba atomowa w Polsce to marzenie nierealne, bo przy pierwszej próbie będziemy mieć w moment ruskie czołgi pod Warszawą razem z USA i to bynajmniej nie do obrony. Komentarz Alberta.
No, ryzyko prewencji zbrojnej jest zawsze realne, natomiast to nie ma łatwego i bezpiecznego sposobu na stworzenie broni jądrowej. Nie istnieje. A ja nigdy nie sugerowałem, ani nie sugerowałem, że musimy ją mieć, ani że znam sposób, który jest pewny i bezpieczny. To zawsze się wiąże z ogromnymi ryzykami. Natomiast jak chcemy być wobec siebie szczerzy, to musimy sobie zadać pytanie, co jeżeli mamy nie mieć broni jądrowej. Bo nie możemy zakładać, że wszystko będzie tak, jak było. I tego nie można, bo to nieodpowiedzialne, ale odpowiedzialnie jest dalej zakładać, że świat się nie zmieni, funkcjonuje tak, jak jest i dalej będziemy mogli mieć takie maksymalistyczne postulaty co do naszej pozycji na scenie międzynarodowej, które mamy, bo wbrew pozorom mamy, bo na przykład uważamy, że to jest nasze święte prawo kształtować swoją politykę zagraniczną, jak się podoba, handlową, jak się podoba, gospodarczą, tak? Czy mamy święte prawo do utrzymania swoich obecnych granic? Tak wcale nie jest. To jest bardzo unikalna sytuacja w historii, gdzie państwa miały z defaultu przyznane takie prawo, jak przez ostatnie 30 lat, przez ostatnie 30 lat już nie ma. Jeżeli mamy nie mieć broni jądrowej, to musimy się zastanowić, czyli ostatecznego narzędzia odstraszania, co być może nie uzyskamy bezpieczeństwa od naszego tatusia w postaci Stanów Zjednoczonych, to będziemy musieli się zastanowić, co musimy zrobić, bo czy możemy wybudować taką silną armię konwencjonalną i czy armię konwencjonalną pozwoli się nam wybudować, skoro broni jądrowej nie. A jeżeli na przykład nie będzie nas stać na taką armię konwencjonalną, żeby odstraszyć Rosję, to będziemy się musieli zastanowić, co należy oddać. Czy oddajemy część polityki gospodarczej, czy część granic i tak dalej. I to jest niestety nieprzyjemne pytanie, które musi zostać zadane również po konkluzji, że broni jądrowej mieć nam nie wolno. Już pomijając, czy to jest prawdziwa ocena. Jest takie ryzyko, ale to nie jest pewne, co pan powiedział.
Patryk Kotwicki, bardzo panu dziękujemy za Trumpka. Wypijemy dzisiaj pana zdrowie. Okej. Ale tu widziałem bardzo ciekawe pytanie. Jedna pani nam mówi, żebyśmy pamiętali, że nie wolno jeść na ulicy. A to wiesz, Albert, wynika z tego, że...
Ale nie jedliśmy.
Nie jedliśmy, nie, ale wiemy o tym, bo to wynika z tego, że można kogoś pobrudzić. Więc trzeba stanąć, zjeść, co się ma. Nie można chodzić z jedzeniem, bo tutaj ludzie bardzo dbają o takie rzeczy. Jeszcze czeka nas w ogóle wyprawa tokijskim metrem. Może się jutro przejedziemy. I będą nas dociskali ci faceci w białych rękawiczkach, żeby nas upchać. Bardzo, bardzo ciekawe. Gdzieś tu był, ktoś pytał o stałą bazę, gdzieś mi uciekło to pytanie, to ciekawe, czy budowa, chodziło mi o stałą bazę chińską na Księżycu, ale Patryk, dobra, dawaj, już jak się pojawiło, to daj. Jerzy Oporny, czy budowa stałej bazy w Polsce nie jest sygnałem, że USA zostanie w Polsce? A jest w ogóle dowód na to, że ona ma być, bo na razie Polacy...
Z tego co wiem, to nie ma takiego dowodu, to po pierwsze. Po drugie, słowa i w ogóle zarządzanie Trump przez Trumpa eskalacją vis-a-vis Rosji, widzę to, że nie będzie tomahawków. To jest sygnał ważny. Po trzecie, nawet miejsce stacjonowania tych żołnierzy jest kluczowe, tak? To znaczy oni musieliby znajdować się nie w Poznaniu czy Wrocławiu, gdzie są tworzone, tak? Albo się w ogóle mówi o powstaniu tych baz, albo jak stacjonują Amerykanie w ramach na przykład 5. Korpusu, to stacjonują w Poznaniu. Tylko na miejscach, przez które Rosjanie musieliby przejść pierwszego dnia, czyli przez Przemysł Suwalski, Lublin i tak dalej, czy Białą Podlaskę, coś w ten deseń. Białystok znaczy. A jeżeli ich tam nie ma, to jest to dowód na wahanie Amerykanów, a nie na ich determinację. I wreszcie musimy oduczyć się tego, że za każdym razem męczymy, bo to w ogóle to trochę mi się nie spina z naszym wojowniczym wyobrażeniem o sobie, o tym, jakimi jesteśmy twardzielami, first to fight i tak dalej. To, że szukamy Alfonsa, patrona za każdym razem, tak? I na to opieramy swoje przeświadczenie o bezpieczeństwie, a nie na własnej sile.
No tak, dobrze powiedziane. It's me, M4R10. Bardzo dziękujemy za wsparcie. I teraz pytanie jest takie, jeśli Polska będzie miała broń jądrową, a po niej Ukraina, Litwa, Białoruś, czy Europa będzie w takiej sytuacji bezpieczniejsza, czy wbrew przeciwnie? To znaczy proliferacja broni jądrowej w naszej części świata spowoduje wojnę, czy przeciwnie jej zapobiegnie?
To jest zupełnie otwarte pytanie. Wydaje mi się, że broń jądrowa, znaczy jestem dość mocno przekonany, że ona ogranicza występowanie bardzo ostrych wojen. Natomiast nie broni przed każdym rodzajem agresji. Nie broni przed wojną hybrydową, nie broni nawet przed konfliktami konwencjonalnymi jak Indie-Pakistan, ale ogranicza ich skalę i sprowadza ją do raczej symbolicznych poziomów, natomiast zawsze jest ryzyko, że taka sytuacja wymknie się jednak spod kontroli. I konsekwencje tego są bardzo przerażające. Na pewno gdyby Białoruś, Ukraina i Litwa zdobyły broń jądrową, to nasza zdolność do rekreacji I Rzeczpospolitej również uległaby zmaleniu, tak samo jak zdolność Rosji do rekreacji Związku Radzieckiego.
Tak,
dlatego najlepiej byłoby, żebyśmy tylko my na świecie mieli broń jądrową, a inni nie.
No właśnie. Tak, Ameryka była przez bardzo krótko w takiej pozycji, ale szybko się skończyło to Eldorado. Tak. Krystian, co myślicie o kanałach AI na YouTubie? Czy niedługo YouTube podziękuje ludziom za współpracę, bo kanały AI będą generować większe wpływy z reklam i większe zainteresowanie widzów?
Pytanie do Piotra.
Tak?
No to Patryka w sumie.
Ja powiem dwa słowa. No, kilkakrotnie zostały zrobione takie, a może nawet więcej, kanały, w których wygenerowano mnie. AI. Ruszałem ustami i mówiłem różne dziwne rzeczy. Większość z nich tam miała śladową oglądalność, ale jeden się przebił i zaczęły tam się pojawiać dziesiątki tysięcy wyświetleń, słuchaj, Albert. ale całe szczęście Patronite, moi przyjaciele z Patronite byli Tadzio na posterunku i Ania, szybko tam zaczęli to blokować, ale to nie jest takie proste, bo trzeba tam wysłać oryginalny film, pokazać, że cię tam hakują, wow, blokują, wykorzystują twoje tam treści, no i szybko to kasowano, ale to pączkuje, bo to oni robią bardzo szybko. Moim zdaniem jeszcze dużo musi upłynąć wody w Wiśle i sake w Tokio, żeby to było możliwe, w tym sensie, że kto chce oglądać coś takiego, no to ten facet, ja, wirtualny ja, gadał trochę nie od rzeczy. Trochę od rzeczy, przepraszam, i to było strasznie sztuczne.
A to Varoufakis miał, Yannis Varoufakis to był grecki polityk, nie wiem, czy nie był premier, czy był ministrem finansów. W każdym razie Varoufakis, ktoś zrobił mu świetnego deepfake'a, w którym on powiedział coś bardzo kontrowersyjnego, ale zanim powiedział coś kontrowersyjnego, mówił niezwykle do rzeczy. A więc to w ogóle jest przerażające. Znaczy, z jednej strony przerażające, bo era...
Konto.
Tak, bo z jednej strony to przerażające, bo era dezinformacji, ale z drugiej strony będzie można wybronić się z każdego skandalu, mówiąc, że to jaj.
To jaj, dokładnie. Jesteśmy kryci. Dobra, ale poważnie mówiąc, bez głupich dowcipów, Raster po raz kolejny pyta, przegapiłem to wcześniej, za co przepraszam, Albert, czy będziecie na Śląsku jako Strategy and Future?
Kurczę, no wie pan co, ja byłem najpierw we Wrocławiu z Bombą, a zupełnie dawno byłem w Opolu.
Razem byliśmy,
no, przepraszam bardzo, tak.
Ale byliśmy, się bawili, co?
Występowali, tak.
Ja o 4:00 przyszedłem nad ranem do domu. Wszystkie knajpy nam zamknęli w Opolu. I musieliśmy, no co dużo gadać, musieliśmy już iść do domu, spać. Do 4:00 nad ranem szaleliśmy.
Ale bardzo chętnie tam, nie wiem, na jesieni będzie seria targów książki, na pewno tam będę z wydawnictwem literackim.
Tak jest. Jest szansa. Ja też będę w październiku, jest Kraków, w listopadzie Warszawa, a w grudniu Wrocław, więc wszyscy się tam spotkamy. I Patryk też będzie, Patryk też był w Opolu. Byłem ja, Albert, Arek Karbowiak, doskonale wam znany też z kanału, Patryk. No i co? Fajnie było, no. Opole było nasze. Naprawdę, o tak, muszę to przyznać. Okej, tu widziałem bardzo interesujące pytania. Ile kosztuje bomba atomowa? Pyta pan Tomasz Saczko, Albert.
Nie do ocenienia, bo to nie jest tylko to ile kosztuje, jest wynikiem procesów politycznych. Wybór konkretnej drogi jest wyborem politycznym. To nie jest do oceny. Ja przynajmniej nie potrafię się podjąć takiej oceny. Na pewno nie są to tanie rzeczy. Ale to trzeba wycenić własne bezpieczeństwo.
71 New York. Czy uderzenie dalekiego zasięgu w elektrownię atomową nie ma takiego samego skutku jak posiadanie bomby? Czy w takim razie rakiety i namierzanie z kosmosu niezależne jest alternatywą dla własnej zdolności jądrowej?
Moim zdaniem nie. Natomiast namierzanie z kosmosu i rakiety dalekiego zasięgu są i tak elementami niezbędnymi. To jest tak, co musimy robić. Natomiast to nie generuje takiego bólu, takich zniszczeń jak broń jądrowa, a jednocześnie generuje równie duże oburzenie wspólnoty międzynarodowej. Więc wszystkie koszty, zero korzyści. W moim przekonaniu, ale to twarde pytanie.
Okej. Okay. Mirek Gogins, nasz stały widz. Witam panów. Ukraina po wojnie nie będzie taka mocna jak teraz. Zgadzam się z panem Wojczalem. Upadek Zełenskiego przewidziała okładka Economist z 26 roku. Proszę zobaczyć teraz na live. Będzie mocna, czy nie będzie mocna po Ukraina?
No, ale Economist 26 to może być najwyżej sprzed 6 miesięcy. To ma być bez przesady.
Okej, okay, no dobrze. Mamy według pana Męcisza nie dotykać rękoma ust. Dobrze. Dziękujemy i w ogóle się za takie uwagi jak najczęściej państwo zgłaszajcie, bo ani ja, ani z tego co wiem Albert, nie przechodziliśmy żadnych profesjonalnych szkoleń jak dziennikarze w wielkich stacjach telewizyjnych.
Ja wyglądam na człowieka, który przechodzi profesjonalne szkolenia.
Jesteśmy naturszczykami.
Robimy o żebrach.
Robimy, drodzy państwo, to co kochamy, więc, o właśnie, a propos, więc popełniamy oczywiście błędy, uczymy się, staramy się uczyć na tych błędach, jak macie jakieś uwagi, to dawajcie znać, będziemy starali się poprawić to, co robimy. Padło kiedyś pytanie, czym się różni Polska od Japonii. Japonia to kraj kwitnącej wiśni, a Polska to kraj kwitnącej lipy. Złapałeś ten żart? Kto po Zełenskim? No to już mówiliśmy. Załóżmy? Budanow? Albert, kogo byś obstawiał, gdybyś u Bukala obstawiał?
Nie mam pojęcia. Nie, wolałbym nie obstawiać szczególnie pieniędzy w tej kwestii.
Okej. Okay. Szur. Mamy też samobieżną haubicę SA-35, autonomiczny pojazd Perun, potwór z Tarnowa. Potrafi pracować bez udziału człowieka, niszczy duże drony, ale też mini i nano drony wielkości wróbla. No właśnie, wiesz co, Albert, ja chcę ci powiedzieć taką rzecz, która ostatnio nie daje mi spokoju, że ogólnie rzecz biorąc, i to też mówiliście wy, chłopaki ze Strategy and Future, często podkreślacie, że powinniśmy współpracować z Ukrainą na poziomie tych dronów, technologii rakietowych i innych historii, ale może powinniśmy jeszcze inaczej do tego podejść, może sami to możemy zrobić. Jeżeli oni zrobili, dlaczego nie? Mamy tyle wspaniałych firm, tu nam widzowie o tym piszą, może my powinniśmy zacząć od siebie.
Przede wszystkim powinniśmy zlikwidować ograniczenia instytucjonalne, nadzór służb, dziesiątki tysięcy przepisów, które tak naprawdę zabijają wszelkie pomysły, zanim w ogóle zdążą się narodzić. Rozwoju technologii dronowych, które są klasyfikowane jako podwójnego zastosowania, jest game over. Natomiast nie da się ukryć, że zbieranie, już nie chodzi o drony, ale zbieranie danych, które Ukraińcy zebrali przez lata tej wojny, jest niezastąpione.
Okej. Okay. Pan Julii Buławin napisał tak, jesteście naturszczykami, czyli rozumiem, że na dole macie tylko bieliznę. Chciałem powiedzieć, że naturysta, naturszczyk to dwie różne rzeczy. Naturszczykiem był Himmelsbach na przykład. Bardzo sympatyczny. Czemu polskie wojsko, pyta Bogdan Bajkiewicz, nie kupuje dronów odrzutowych od naszych prywatnych producentów, a Ukraina bierze? O, no właśnie. To jest trochę to, o czym mówiliśmy, że być może my nie dostrzegamy potencjału, który jest w naszych własnych firmach.
Wiesz, chciałbym też wierzyć, że te drony istnieją więcej niż demonstracja technologii. Tak? Nie jestem przekonany, czy tak jest. Mam nadzieję, że tak jest, ale nie wiem tego. Tak? Dlatego wolę się nie wypowiadać.
Co pan Albert sądzi? Albert, odpowiemy na jeszcze parę pytań, bo już jest półtorej godziny, jesteśmy 4 godziny ponad czasem. Dasz radę jeszcze?
No jeszcze bardzo... Zadajmy te... ja sobie wybiorę.
No to leć.
Bo
to
jest o nadmiernych analogiach. Tak, zgadzam się. To jest ciekawa uwaga. Uważam, że to, dobrze, że to nie jest...
To a... Co pan, no widzisz, ja bym...
Mówił, że naturszczyk.
Co pan Albert sądzi o nadmiernych analogiach zimnowojennych w kontekście relacji USA-Chiny, też wydaje się może prowadzić to do błędnych ocen. Jest fajny tekst na ten temat na MPI.
Absolutnie
się... Nie mogę wierzyć, Albert, że ty myślałeś, że to przeczytasz i odpowiesz, ale nie tak. Wiedzieli, o co chodzi.
Taki jestem, naturalny. Dobra, tak, absolutnie się zgadzam. Zakładam, że na International Security, to jest taki dziennik naukowy publikowany przez MIT. I absolutnie się zgadzam, analogie są skrajnie niebezpieczne w ogóle. Czy poleganie na analogiach przesadnie i bezmyślnie jest skrajnie niebezpieczne i rzeczywiście jest mnóstwo różnic pomiędzy rywalizacją USA, Chiny, a USA ze ZSRR i w pozycji międzynarodowej i potędze przemysłowej Stanów Zjednoczonych i roli w globalnej gospodarce odgrywanej przez Chiny, ale przede wszystkim, moim zdaniem, w celach, które Chiny sobie stawiają przed sobą. Nic nie wskazuje na to, żeby Chiny miały ochotę stać się aktorem dwubiegunowej rywalizacji z własnym blokiem państw, z sojuszami militarnymi, a ani tak szczerze mówiąc to nie ma również zbyt wielu dowodów na to, z wyjątkiem poszlakowych, które są ważne, ale są tylko poszlakowe dowody, że Chiny chcą hegemonii globalnej. A szczerze mówiąc nie ma nawet takich solidnych dowodów na hegemonię regionalną rozumianą, tak jak rozumieją to ludzie Zachodu. A jeżeli już szukać jakichś sygnałów, że Chiny chcą czegoś więcej od swojego regionu, to jest to raczej system trybutarny bardziej niż zachodnia kontrola polityczna w takiej formie, jaką ją znamy. Bardzo ciekawe pytanie.
Bardzo ciekawe odpowiedź. Chciałem podziękować panu Chrisowi.
To są łony koreańskie, jeżeli dobrze
widzę. Tak, dostaliśmy wsparcie. Super sticker, 6000 łonów koreańskich, co jest, drodzy państwo, 14 zł 52 grosze. Bardzo dziękujemy. Zrobimy Piotr, z tego dobry użytek w knajpie
ktoś
tutaj.
Ktoś powiedział, że ładnie dziś wyglądasz.
O, jak słodko. Historia realna. Podobno polskie systemy uderzyły teraz w Rosję. Co to za historia? Jakie polskie systemy? W sensie, że Ukraińcy nie, przy pomocy polskich systemów.
Piotrek, ale nie możesz łapać każdego komentarza.
Piotrek. Poprawię się, mówiłem, że się nie znam na tym. Dobra, Albert, odpowiadaj.
A co mam odpowiedzieć? No.
Proszę bardzo. Nie jest... O, tu masz też bezpośrednio do ciebie, Panie
Albercie, co technologiczną, techniczną, finansową, polityczną czy mentalną przy budowaniu polskiej strategii. Przy budowaniu strategii...
Co
jest
byłoby największą
przeszkodą? Przepraszam. Co byłoby największą przeszkodą techniczną, finansową, polityczną czy mentalną elity i społeczeństwo przy budowaniu polskiej strategii jądrowej? Gdybym był trochę oszukańcem, to bym powiedział, że skoro chodzi o strategię jądrową, to odpowiedzią jest kwestia mentalna. Natomiast jeżeli chodzi o cały program, to tutaj już jest to pytanie jest trudniejsze, chociaż też bardzo interesujące. Myślę, że okej, i polityczne, bo techniczne, bo która by nie była. uważam, że finansowa by nie była. Pomimo tego, że jest to bardzo drogie, to państwa, które w ogóle chcą mieć broń jądrową, to chcą mieć ją dlatego, że potrzebują dlatego, że bardzo się boją. A jak czegoś bardzo się boisz, to pieniądze przestają być kluczową kwestią. Tak? Korea Północna nie należy do najbogatszych, a potrafiła. I to samo dotyczy w gruncie rzeczy kwestii technicznej. Po pierwsze, to jest technologia, która jest bardzo wymagająca i wymaga stworzenia całego przemysłu, a to jakby zbudować samochód od zera z każdym jego elementem, tak? Z mikroprocesorami, z plastikiem, z silnikami, z tysiącem innych rzeczy. Bardzo złożone, bardzo trudne, ale to jednocześnie nie jest technologia, która nie jest znana i opisana od dekad, od lat 60. Więc to nie jest zupełnie kluczowa rzecz. Kluczowa jest rzeczywiście wola polityczna i koszty polityczne bardzo realne, groźba porzucenia przez USA, groźba zbrojnej prewencji ze strony Rosji i kwestia mentalna, czyli w ogóle śmiałość i taka pewna agresja, asertywność, której wymaga ta decyzja. Więc myślę, że bardziej są te dwa ostatnie, bardziej niż materialne przeszkody, bardziej jest to kwestia tak zwanej stulei mentalnej.
Mirek Gogin, czy Strategy and Future nie jest zaślepione Ukrainą? Ona nas źle traktuje,
Na wstępie muszę powiedzieć, że Strategy and Future funkcjonuje jako, to nie funkcjonuje jak partia polityczna. To jest zarzut, który często, ja na przykład powiem coś skandalicznego na Twitterze, odpalę się i ludzie tagują Jacka Bartosiaka i z takim donosem.
Tak donosiki.
Czy to jest oficjalne stanowisko Strategy and Future? Nie ma czegoś takiego. My myślimy, jak sądzę, dość bardzo nawet podobnie, bo podchodzimy do oceny czy dekodowania rzeczywistości w zbliżony sposób, tak? Więc wnioski często są podobne. No i tam zakładam, że nie ma ludzi, którzy nagle wierzą w koniec historii i jako kluczowe podają, nie wiem, prawa zwierząt albo takie kwestie. A więc często dochodzimy do tych samych wniosków, ale nie ma, to nie jesteśmy partią polityczną, która ma jedną ustaloną linię polityczną. W zakresie Ukrainy też wydaje mi się, że rozdzielność opinii była zauważalna, tak? Więc to musi pan mnie pytać, co ja myślę.
No dobrze, to już.
Ale zobacz, jest pytanie do ciebie też, przepraszam.
To już zmierzamy poli do końca. Maryna Szkajo. Piotrze, jak pan myśli, czy nieporadność Trumpa w rozmowie z Netanyahu i Putinem może mieć związek z posiadanymi przez nich plikami Frankensteina? Używam tego określenia doktora Szepki, bo wiesz, za to słowo to można dostać tutaj bana na YouTubie. No. Nie lubią algorytmy z tego słowa. Teraz Trump uprawia zwykłą grę pozorów. No, nie mogę wypowiadać się na czymś, czego nie wiem po prostu. No, jeżeli jest jakaś zakulisowa gra z tym związana, no to jest właśnie zakulisowa. Ja wydaje mi się z tego, co ja słyszałem, no to i to jest oficjalna wersja, właściwie no nieoficjalna, ale to, co wyciekło, to raczej nie żadnymi kwitami Netanyahu skłonił Trumpa do tego ataku, tylko raczej łechtając jego próżność, bo pokazał mu pokaz slajdów, na których Trump jako zwycięzca wjeżdżał na czołgu do Teheranu i miał przejść do historii po 3-dniowej szybkiej kampanii. Irańczycy, bo tak kit mu wcisnął Mossad Trumpowi, szybko obalą swój rząd, czyli ajatollahów, i będzie Wenezuela na turbo doładowaniu. A mamy Wietnam 2.0.
Też kończąc, ja może odniosę się jeszcze do tego pytania, jeśli mogę wskoczyć na twoje pytanie. Na pewno to, że jestem absolutnie gotowy wierzyć, że próżność ma zawsze duże znaczenie w relacjach z imperatorem. Ale jest jeszcze taka kwestia, że Trump rzeczywiście po pierwsze dobierał ludzi z klucza, dlatego też dobierał ludzi z trzeciego szeregu, z klucza posłuszeństwa i jezusostwa. No, bardzo dbał, żeby nie dobrać ludzi, którzy mogą być alternatywą dla niego, tylko raczej takich mniejszego formatu ludzi. A jednocześnie na przykład pozbył się ogromnej większości personelu Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Pozbył się starych operatorów politycznych, którym nie ufał. W rezultacie został skazany przede wszystkim i zrobił to, żeby mieć pole swobodę manewru poruszania się we własnej administracji, żeby nikt mu nie podskoczył. I to się sprawdza w czasach pokoju, ale w czasach wojny, kiedy potrzeba realnej rady, Trump nie miał jej po prostu, nie miał jej dostępnej. Mógł mu doradzać, nie wiem, Marco Rubio albo J.D. Vance, tak? To nie są jednostki wybitne. I jednocześnie bez Narodowej Rady Bezpieczeństwa. I w to miejsce wskakuje z dobrym pitch deckiem Netanyahu, który rzeczywiście miał całą potęgę państwa izraelskiego, który jest świetny wywiadowczo. I sprzedaje Trumpowi narrację, której nie ma kto tak naprawdę skontrować wewnątrz jego administracji. To też na pewno było istotne w procesie podjęcia tej fatalnej decyzji o ataku na Iran, agresji na Iran.
No dobrze, jest Tokyo Tower jako polecajka dla nas. I na koniec ja może odpowiemy razem. Aha, też pytacie, drodzy Państwo, będą odcinki o historii. No właśnie, i kiedy odcinek z Hiroshimy? No to plan jest taki, że zrobimy na pewno jeszcze jakieś live'y stąd. Mamy plan nagrać tutaj odcinek jeden o geopolityce Japonii i całego Dalekiego Wschodu. Potem jedziemy do Hiroshimy, 5 się przemieścimy tam, lipca. Tam, ale oczywiście będziemy też w okolicach Tokio. Tam nagramy rozmowę o naszej bombie. To będzie wielka rozmowa, wielka premiera naszej bomby w Hiroshimie. Była w kinie Wisła, teraz będzie w Hiroshimie. No kontekst jest oczywisty. Jest to jedyne miejsce, w którym została użyta broń jądrowa przeciwko żywemu celowi, ludziom.
Jeszcze Nagasaki. A, że Japonia ogólnie, to prawda.
Że Japonia, no tak. Oczywiście to mam na myśli podwójne uderzenie w Japonię. No, ale Hiroshima jest tego symbolem. Hiroshima pierwsza dostała bombą Little Boy. I jeszcze mamy w planach jeden odcinek. No dobrze, nie chcę zdradzać za dużo. Będziemy też jeździć w rozmaite inne miejsca i około 7 lipca się rozjedziemy na takie swoje mini urlopy tutaj japońskie. Więc taki jest plan. A ja jeszcze, jeżeli się wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zrobię jeszcze jeden co najmniej albo 2 odcinki o historii Japonii. No to tyle o naszych planach. Tak, będziemy dalej, drodzy Państwo, zwiedzać to już na koniec, oglądać Japonię, zaglądać za kulisy, przyglądać się temu krajowi. Od razu mówię Wam, że jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Więc mamy też taki, no nie będziemy tu zgrywać wielkich specjalistów od Japonii i kultury, ale być może właśnie takie świeże spojrzenie ludzi, którzy tutaj przyjechali, przyda Wam się i będzie dla Was interesujące, a po drugie może być też dla Was ciekawym przewodnikiem, jeżeli byście sami chcieli przylecieć do Japonii. Mamy teraz loty bezpośrednie, bardzo wygodnie lecieliśmy, nieźle nas nakarmili w locie, trzeba to przyznać, 12 godzin 40, ale lot jest późno, bo o 22:50 i właściwie przespaliśmy sporą część i było nie tak źle.
To przespał ten przespał.
Albert nie mógł zasnąć, tak. No okej.
Okay. Zawsze mam problem z zasypianiem.
Tak, i jeszcze bardzo mnie zaciekawiło to, że naprawdę był, czy będzie z Hiroshimy live, jak się uda to zrobimy oczywiście. Ale Bart Carter, nasz fan z Czech się pojawił, nasz widz z Czech. Bardzo dziękujemy za 5 prezentów, które rozdał pan na czacie. No i cóż, także będziemy, też oglądajcie, aha, nasze media społecznościowe, tam będzie dużo shortsów, które już Patryk dzisiaj zrobił, jeszcze musi zmontować, nie wiem kiedy to zrobił, bo dużo roboty. Ja się będę normalnie też łączył z gośćmi, historia realna na czas naszego pobytu w Japonii nie przestanie działać, przynajmniej na razie. W związku z tym będzie dzisiaj już o godzinie 20 odcinek ze Zbyszkiem Parafianowiczem. Po pierwsze, Panteon Narodowy Ukrainy, co dzisiaj jest klepnięte, po drugie, zamach w Monako, gdzie wysadzono w powietrze rodzinę i jednego z oligarchów ukraińskich i po trzecie sprawa blokady przekazania Ukrainie migów, bo Ukraina nie chciała nam dać technologii dronowych. To tematy na dzisiaj, plus oczywiście konflikt wokół UPA na rozmowę ze Zbyszkiem Parafianowiczem. Także zobaczymy się jeszcze dzisiaj o 20, a tymczasem idziemy się trochę schłodzić z Albertem, zjeść coś i napić, bo gorąco tu jest strasznie po prostu. Klima jest głośna i nie chcieliśmy... żeby wam szumiała, więc zobaczcie, jak my się poświęcamy. Drodzy Państwo, do zobaczenia o 20 w takim razie. Trzymajcie, coś Patryk chcesz jeszcze dodać? A oczywiście, trzeba pozdrowić naszych wspierających, naszych partnerów, więc tak. Na początku bardzo dziękuję wszystkim patronom Historii Realnej na Patronite, na YouTubie oczywiście. Dziękuję za wszystkie trampki, które od Was dostaliśmy. Bez tego wsparcia Historia Realna nie mogłaby tak prężnie działać, no i niemożliwe by oczywiście były odcinki w plenerze, które staramy się robić, na przykład teraz z Japonii. Partnerami naszego wyjazdu do Japonii są firmy AutoDNA, która sprawdzi Wasze samochody, motory, kampery, jeżeli byście chcieli je sprowadzić z zagranicy. Przypominam, każdy samochód można sprawdzić, oczywiście jeżeli posiada numer VIN, a akurat AutoDNA ma największą bazę danych, którą kompletuje od 16 lat i przygotuje dla Was na zamówienie taki raport i dowiecie się, czy ten samochód po prostu nie jest trefny. Zweryfikowana zostanie jego historia tego pojazdu, liczba właścicieli, daty i kraje, w których był ten samochód zarejestrowany, historia serwisowa, przebieg, wcześniejsze przeznaczenie pojazdu, ważność badania technicznego, wady prawne. Bardzo to Państwu polecamy, odsyłamy do strony internetowej autodna.pl. A ja dodam, Albert, nie wiem, czy Ci mówiłem, że chcę się zwrócić do chłopaków z AutoDNA, jak mi się skończy leasing na Jeepa, to bym sprowadził sobie Dodge'a.
Tylko Piotrek chce Challengera.
Myślę o Challengerze, bo Charger czy Charger.
Musicie go przekonać do Chargera.
Że Charger. Challenger czy Charger. Napiszcie. Zastanawiam się nad tym. Lubię te muscle cars amerykańskie.
Chociaż są to w Stanach samochody postrzegane jako samochody dla zawodników NBA, może tak powiem. Czy same.
To może zostanę przy tym Jeepie, nie wiem. Dobra. Tak, dzisiejszy live stream był możliwy, przypominam Państwu, dzięki internetowi od Saily, naszemu drugiemu partnerowi tego wyjazdu. Jest to wygodne rozwiązanie w podróży. Instalujecie sobie po prostu eSIM raz, wybieracie pakiet danych i nie musicie kupować fizycznej karty SIM. Bardzo wygodne. Ten stream, który dzisiaj macie, ten live, jak widzicie, całkiem z fajnej jakości, właśnie dzięki eSIM Saily. Bez żadnego stresu z roamingiem, bez dodatkowych opłat, z internetem zawsze wtedy, gdy go potrzebujecie, drodzy Państwo. I teraz tak, kod rabatowy to jest historia realna i jak go wklepiecie do apki, to dostaniecie 15% zniżki. Kod QR macie na ekranie, a link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Także trzymajcie się, pozdrawiamy również firmę Militaria.pl, która nas zaopatrzyła w fantastyczne ciuchy i też wspiera ten wyjazd. Przypominam, do 40% zniżki. Kciuk dla Legimi również oczywiście. 50 tysięcy, Albert, wiesz? Mamy taką akcję razem z Legimi, to jest biblioteka internetowa i klikają nasi widzowie, wypożyczają tam książki i zbierają się pieniądze i kolejne 50 tysięcy poszło na Fundację Rock'n'Roll nice. Na pomoc ludziom chorym na nowotwory. Jestem dumny absolutnie z tej akcji. Pozdrawiamy Legimi. Pozdrawiamy oczywiście również KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. Pozdrawiamy Pomelo, pyszną dietę pudełkową, która może odmienić Wasze życie, i Lantrę, naszego partnera technologicznego. A nowym partnerem historii realnej jest Dom Maklerski Boś. I dostaniecie książkę Polacy z moim autografem, jak założycie gratis oczywiście, jak założycie rachunek maklerski w Bosiu. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. Inwestujcie z głową. I uwaga, w oparciu o sprawdzone instrumenty finansowe, pytacie jakiego czasu, Albert, pytają nasi widzowie jakiego czasu, oczywiście polskiego czasu o 20 będzie odcinek ze Zbyszkiem Parafianowiczem.
20 czasu japońskiego. Nie, poczekaj.
Polskiego. Tu będzie u nas, Patryk, 15. Na trzecią się...
Trzecia nad ranem.
Tak, u nas będzie trzecia nad ranem, u was będzie... u was będzie ósma. Tak, także od 20 odcinek ze Zbyszkiem Parafianowiczem. Widzimy się drugi raz. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego i oczywiście pozdrawiamy panią Wiolkę, naszą rewelacyjną, fantastyczną administratorkę, która, pozdrawiam panią serdecznie z Opola. No proszę, a pani pisze, że panią nie pozdrawiam. No ładnie. Bez pani, pani Wiolko, Belmoniko, nasze czaty nie mogłyby się odbywać. Przypominam, że historia realna jest miejscem, w którym wszyscy mogą czuć się dobrze. To znaczy, niezależnie od Państwa poglądów politycznych, światopoglądu, historia realna jest dla wszystkich. Rozmawiamy tutaj bez żadnych uprzedzeń, bez wulgaryzmów. Wszyscy mogą się czuć tutaj dobrze, jesteśmy absolutnie apolityczni, więc jesteśmy strefą bez bluzgów i bez polityki. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy Was z Tokio. Jesteśmy jeszcze trochę skołowani po tym, mamy lekki jet lag, ale już niedługo zobaczymy się po raz drugi. Dzisiaj o 20 odcinek ze Zbyszkiem Parafianowiczem. Albert, bardzo Ci dziękuję za pierwszego wspólnego live'a. To jest historyczny moment w historii.
A robiłeś kiedyś live'a z kimś?
Nigdy.
Nigdy, jestem pierwszy.
Jesteś pierwszy. Tak? I po raz pierwszy Patryk pokazywał też zdjęcia w trakcie live'u. Jeszcze na koniec, japońska wołowina Wagyu to najbardziej luksusowy i ceniony rodzaj mięsa na świecie. Polecam. Drogie, ale warto. Zjemy? Moimi Państwa gościem był Albert Świdziński, Strategy and Future, autor bestsellerowej książki Nasza Bomba. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach w Tokio. Do zobaczenia.